Oświata i szkolnictwo wyższe, osiągnięcia i wyzwania to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go z naszym gościem w studio, którym jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, choć szkoła i rok szkolny rządzi się innym kalendarzem, to jednak koniec roku kalendarzowego zawsze jest taką okazją do podsumowań, do też zadania sobie pytania, co przed nami, ale to może przy okazji nowego roku, ale póki co jesteśmy jeszcze w starym roku, który zbliża się do końca, więc pytanie brzmi, jaki był ten rok dla resortu edukacji?
Dobry. Nie ma co do tego wątpliwości. Mógł być jeszcze lepszy, ale nie udało się skutecznie wprowadzić w życie tej ustawy, która została zawetowana w grudniu przez pana prezydenta. To zostawmy na boku. Generalnie był to rok dobry, albo nawet bardzo dobry rok, którym się udało zrobić w edukacji, w tej podstawowej, ponadpodstawowej, ale też w nauce i szkolnictwie wyższym dużo rzeczy. Zaczynając tutaj od szkół podstawowych, laboratoria przyszłości w każdej szkole podstawowej za ponad 1 mld zł już na początku tego roku w Nowej Sarzynie na Podkarpaciu otworzyliśmy pierwsze takie laboratorium przyszłości wyposażone w nowoczesne drukarki 3D, w nowoczesne studia nagrań, w roboty, w nowoczesne lutownice, sprzęt informatyczny i techniczny najwyższej klasy. To był rok, w którym było mnóstwo inwestycji w infrastrukturę edukacyjną. 5 200 000 000 zł pozyskane na przestrzeni tego roku przez samorządy prowadzące szkoły na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Środki finansowe nigdy do tej pory nie spotykane. To był rok, w którym po raz pierwszy Ministerstwo Edukacji i Nauki dzięki programom, które w ramach oświaty mogliśmy ustanowić na podstawie nowych przepisów prawa. Ministerstwo przekazało 170 milionów złotych na infrastrukturę, na rozwój infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez inne podmioty niż organy samorządu terytorialnego, choćby w szkołach katolickich, choćby w takiej szkole jak szkoła prowadzona przez Fundację Naszą Przyszłość w Szczecinku, ale jak na przykład Technikum Świętego Józefa w Kaliszu, czy zespół szkół zawodowych w miejscu piastowym prowadzony przez ojców Michalitów. To był rok, w którym udało się wprowadzić po raz pierwszy powszechną naukę historii i teraźniejszości, czyli naukę historii od 1945 roku wzwyż, po to, żeby młodzież już w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej i w przyszłym roku w drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej mogła poznać najnowsze dzieje, najnowsze procesy historyczne i żeby nie była tak podatna na manipulacje, jak to miało miejsce do tej pory. To był rok, w którym zmieniliśmy również podstawy programowe edukacji dla bezpieczeństwa, uzupełniając te podstawy programowe o elementy budowy broni i lekcji na strzelnicach, tam gdzie to jest możliwe. To był rok kontynuowania wielkich programów edukacyjnych, takich jak Poznaj Polskę, które chcemy w przyszłym roku rozwijać jeszcze bardziej, tak żeby kształtować i edukować polską młodzież w dumie z poczucia bycia Polakami. Dzięki nowym i nowoczesnym polskim muzeom, miejscom związanym z polską kulturą, tradycją, z polską historią, kilkaset tysięcy dzieci za środki finansowe w wysokości 100 milionów złotych udało się na wycieczki i wiosną tego roku, i jesienią tego roku, tłumnie odwiedzając muzea i edukując się w ten sposób. To był rok kontynuowania programów, które mają na celu wyjście z problemów związanych z pandemią koronawirusa i z tą nauką zdalną, która towarzyszyła przez spory czas uczniom jeszcze w poprzednich latach szkolnych. Rok współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i rozwijania sport klubów, żeby podnieść kondycję fizyczną dzieci. Rok współpracy z Polskim Związkiem Związkiem Piłki Nożnej i programem Poznaj Polskę na Sportowo, rok współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. To wszystko się działo w tym roku, ale to był też rok wielkich wyzwań związanych z przyjmowaniem uchodźców ukraińskich, dzieci uchodźców ukraińskich do polskich szkół w liczbie 200 tysięcy. To był w końcu rok, w którym powołaliśmy do życia Akademię Kopernikańską, która ma być wielkim pomnikiem i programem wzmacniającym polską naukę i rozwijającym polską naukę w związku z 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada 19 lutego 2023 roku. To był rok, w którym udało się powołać Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który rusza od 1 stycznia na wielką skalę po to, żeby wzmacniać nauczanie języka polskiego wśród Polonii za granicą, po to, żeby dzieci polskich emigrantów czy Polaków mieszkających za granicą od pokoleń mogły uczyć się języka polskiego od najmłodszych lat. Rok, w którym udało się otworzyć pierwsze 5 przedszkoli państwowych polskich w Niemczech, w Berlinie, w Essen, w Lipsku, w Bremie i w Hanowerze. I te przedszkola będziemy tworzyć również w innych miejscach na świecie po to, żeby już od przedszkola młode polskie dzieci, małe polskie dzieci mogły uczyć się języka polskiego. To często jest miejsce, w którym po raz pierwszy się z tym językiem spotykają. A od tego, czy będą mówiły po polsku w życiu dorosłym, zależą kontakty z Polską, ewentualne powroty do Polski. To był rok, w którym udzieliliśmy zgody na nowe kierunki lekarskie w kilku nowych ośrodkach akademickich, między innymi w Katolickim Zacie Lubelskim, w Akademii Mazowieckiej w Płocku, w kilku innych miejscach, w Elblągu na przykład, po to, żeby rozwijać i poszerzać te miejsca, w których musimy edukować nowych polskich lekarzy, bo brakuje lekarzy, tak jak brakuje pielęgniarek czy specjalistów z innych zakresów medycyny. To był rok, w którym w końcu zakończyliśmy ewaluację nauki i szkolnictwa wyższego z sukcesami, dokładnie z takim zamysłem, jakim startowaliśmy do tego wielkiego procesu, tak, z takim też efektem zakończyliśmy, to znaczy chcieliśmy utrzymać uprawnienia wszędzie tam, gdzie do tej pory one były na uczelniach, po to, żeby dać wytchnienie uczelniom i po to, żeby można było zająć się tym, co jest istotą nauki, czyli poszukiwaniem prawdy, a nie punktozą i grantozą. Więc to był rok, w którym rzeczywiście wiele rzeczy zostało zrealizowanych. Rok podwyżek, może nie takich, jakbyśmy sobie życzyli, ale jednak realizowanych i w ramach szkolnictwa wyższego i w edukacji szkolnej. Przypomnę, że już od 1 września nauczyciele najmniej zarabiający mają 20% podwyżki w stosunku do tego, co było jeszcze na początku stycznia tego roku, a od 1 stycznia 2023 łącznie te podwyżki średnie będą wynosiły 1240 zł brutto u tych najmniej zarabiających i 814 zł brutto u najwięcej zarabiających. Rok, w którym udało się pomimo wojny na Ukrainie i pomimo rozchwiania, tak ogromnego rozchwiania rynków światowych, finansowych, gospodarki światowej, udało się stworzyć przestrzeń do tego, żeby zwiększyć subwencję oświatową o rekordowe 11 miliardów 400 milionów złotych. Jeśli porównamy to do 8 lat rządów naszych poprzedników, gdzie łącznie zwiększono o 10 miliardów 800 milionów złotych, to 11 miliardów 400 tylko w tym roku i to roku wojennym jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem. Rok, w którym udało się uprościć awans zawodowy nauczycielski, w którym dzięki pracom związanym z debiurokratyzacją pracy nauczyciela, jeszcze niewystarczającą, ale jednak postępującą debiurokratyzacją pracy nauczyciela, udało się wygospodarować godzinę dla ucznia i rodziców po to, żeby rodzice mogli spotkać się z nauczycielem konkretnego przedmiotu i porozmawiać na temat efektów z nauczania swoich dzieci, jeśli nie mogą na przykład uczestniczyć w wywiadówkach, bo nie zawsze jest to możliwe. Krótko mówiąc, wiele rzeczy w nauce i szkolnictwie wyższym i w szkolnictwie podstawowym, które udało się zrealizować w tym roku. Nie udało się wprowadzić tych przepisów, które by wzmacniały rolę rodziców, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe w szkołach. Będziemy to próbować robić w kolejnych miesiącach. Słyszałem również o tym, że jest wola stworzenia obywatelskiego projektu ustawy w tym względzie. Nie udało się wzmocnić również roli kuratora w tym zakresie jako przedstawiciela państwa polskiego, na którym ciąży obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją. Obowiązek z artykułu 72 ustęp 1 Konstytucji. No i nie udało się wykluczyć czy oczyścić tego znakomitego obszaru edukacji domowej z pewnych nieprawidłowości, które w ostatnich miesiącach powstały, a które były również w tej ustawie, która została zawetowana. Ale generalnie liczba tych osiągnięć, które wymieniłem na początku, odpowiadając na pytanie ojca, jest ogromna, za co bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, nade wszystko dziękuję parlamentarzystom, którzy uchwalali odpowiednie przepisy prawa, które pozwoliły nam na realizowanie wszystkich tych wielkich programów edukacyjnych. No i pozwalają nam wejść w kolejny rok z dużą nutą optymizmu, z mocną nutą optymizmu i gotowymi do dalszych zmian na lepsze w edukacji w szkolnictwie wyższym.
Powiedział pan o wchodzeniu w nowy rok z optymizmem. Ja mam pytanie, co spędza sen z powiek ministrowi edukacji i nauki?
Nic. Minister Edukacji i Nauki jest absolutnie przygotowany na każdą ewentualność. No żartuję, bo trochę żartu też nam potrzeba na koniec roku, tuż przed Sylwestrem, w okresie, kiedy świętujemy. Pewnie, że jest mnóstwo problemów, które są na horyzoncie, jest mnóstwo wyzwań, które są przed nami. Od choćby pierwsze z brzegu, te niż demograficzne, a wręcz zapaść demograficzna, która będzie docierała przede wszystkim teraz do szkół średnich i która będzie powodowała problemy kadrowe, ale nie polegające na tym, że rzekomo nie ma nauczycieli, bo tak nie jest w istocie, tylko że będzie tych nauczycieli po prostu za dużo w stosunku do dzieci, których będzie mniej i młodzieży, których będzie mniej w szkołach. To jest oczywiście kwestia zmiany statusu zawodowego nauczyciela po to, żeby w ślad za poprawą warunków pracy nauczycieli, bo przecież te inwestycje są ogromne i szkoły dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze 10, 15 czy 20, czy 30 lat temu. Ta infrastruktura jest zdecydowanie na wyższym poziomie, no ale chciałoby się również zmiany regulacji prawnych dotyczących samego wynagradzania nauczycieli, bo ten system jest niesprawiedliwy dla samych nauczycieli. To są rzeczy, które na pewno będą przedmiotem naszych prac. To, co jest przedmiotem naszych trosk, to również jakieś przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i ewentualnie dalszych, kolejnych uchodźców, którzy będą chcieli swoje dzieci zapisywać do polskich szkół, bo w polskim systemie edukacyjnym i w Polsce, na polskim obszarze oddziaływania polskiego ministerstwa działają polskie szkoły i do tych szkół przyjmujemy dzieci ukraińskie. Niewątpliwie tu dalsza współpraca z samorządami, z dyrektorami szkół, to są wyzwania, które stoją przed nami, ale też to, co no niestety nie udało się zrobić, o czym już wspominałem. Najpierw na początku tego roku weto, a teraz w grudniu weto. No, widzimy, co się dzieje w niektórych szkołach, zwłaszcza w wielkich miastach. Widzimy te obrzydliwe jasełka, które pokazywano choćby z Gdańska w ostatnim czasie. Demoralizujące całkowicie. Widzimy oddziaływanie niektórych, powtarzam, organizacji pozarządowych, które zupełnie bez kontroli rodziców i kuratorów oświaty wchodzą do polskich szkół. W wielkich miastach to nie jest problem małych miasteczek i wsi. To są wszystko rzeczy, którym musimy stawić czoła i musimy znaleźć drogę do porozumienia również z panem prezydentem, żeby te przepisy wprowadzić. Tu nie o spokój chodzi, tylko chodzi o dobro dzieci, a to dobro dzieci jest narażone na szwank właśnie brakiem kontroli nad działalnością niektórych, powtarzam, organizacji pozarządowych, w niektórych szkołach, zwłaszcza w centrach wielkich miast.
Mówiliśmy też sobie o tym w części telewizyjnej, że edukacja jest taką przestrzenią, która no, nie przynosi owoców tu i teraz. To jest patrzenie daleko w przyszłość i czekanie, że może te owoce kiedyś przyjdą właśnie w postaci wyedukowanych, wykształconych ludzi, którzy będą się trzymali jakiegoś takiego kręgosłupa. Dlatego ja też chciałbym się zapytać o pewnego rodzaju właśnie podsumowanie chociażby tego, co było zrobione przez rząd chociażby Zjednoczonej Prawicy, jak chociażby reforma edukacyjna. Czy teraz właśnie z tej perspektywy tych kilku lat możemy już powiedzieć, to przynosi dobre owoce?
Bezwzględnie tak. Wprowadzenie gimnazjów pod koniec lat 90. i wprowadzenie systemu 6+3+3 było absolutnie niepożądane i niedobre z wielu punktów widzenia i w obszarze wychowawczym, i w obszarze edukacyjnym. W obszarze wychowawczym dzieci, które kończyły podstawówkę po szóstej klasie, mając lat 12-13, przechodziły do zupełnie nowych środowisk, co rodziło ogromne problemy, zwłaszcza w tych środowiskach wielkomiejskich, u tych dzieci, które nie były na to jeszcze przygotowane. Różnica dwóch lat w tym wieku, czyli różnica między 12 a 14, czy 13 a 15 rokiem życia jest kolosalna i to pod kątem wychowawczym na pewno rodziło szereg problemów. Zresztą wielu psychiatrów mówiło, że odkąd działały gimnazja, odtąd było więcej pacjentów właśnie w tej grupie wiekowej. Nie miało to takiego znaczenia w mniejszych miasteczkach i w naszych wioskach, gdzie zmiana z podstawówki na gimnazjum oznaczała tylko i wyłącznie zmianę nazwy szkoły, bo to wszystko było i tak w jednym budynku i w tym samym środowisku nauczycielskim. No ale niemniej jednak zobaczcie Państwo, ktoś, kto przychodzi do gimnazjum, tak naprawdę spędzał tam 2,5 roku efektywnie, zanim został poznany przez swojego wychowawcy, przez swoich nauczycieli, to już kończył to gimnazjum, przechodził do liceum, gdzie znów był efektywnie 2,5 roku tak naprawdę, a nawet 2 lata można powiedzieć. Nie było czasu w związku z tym na powtórki materiału, nie było czasu i przestrzeni na to, żeby ułożyć w sposób logiczny i konsekwentny, a jednocześnie efektywny tej siatki godzin. To jest dzisiaj możliwe w tym systemie 8+4 dzięki reformie Prawa i Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji pod rządami pani minister Anny Zalewskiej. Bardzo dobrej reformy, konsekwentnie zrealizowanej i niewątpliwie będzie miało to dobre oddziaływanie w przyszłości. Ale rzeczywiście edukacja i oświata na tym polega. To, co się dzisiaj zasieje, to się później zbierze. I to w gruncie rzeczy to, co ojciec zwrócił na to uwagę pod kątem wychowawczym. My musimy dalej reformować naszą szkołę i to, co znów było pytanie o to, co spędza sen z powiek ministra edukacji. No, jedną z rzeczy, którą koniecznie trzeba przywrócić, to jest przywrócenie tej relacji mistrz-uczeń i autorytetu nauczyciela. Sytuacja, w której nauczyciele są stawiani pod ścianą przez roszczeniowych rodziców, gdzie ich autorytet jest podważany przez rodziców i przez uczniów, bo siłą rzeczy jak rodzice podważają, to i uczniowie podważają. No to jest sytuacja postawiona na głowie. Musimy wrócić do tej sytuacji, w której słowo nauczyciela było święte, gdzie nauczyciel był autorytetem i rzeczywiście panowała w szkole dobrze pojęta dyscyplina. Tu nie chodzi o terroryzowanie dzieci, tylko chodzi po prostu o pokazanie również obowiązków. Nie tylko praw ucznia, ale obowiązków ucznia, bo każde prawo jest skorelowane z obowiązkiem, tak jak wolność jest połączona z odpowiedzialnością i nie ma wolności bez odpowiedzialności. Ten model relacji uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic, rodzice musimy przywrócić. To, co znaliśmy jeszcze z lat 90. czy z wcześniejszych lat, to musi powrócić, żeby rzeczywiście ten zasiew, który się odbywa w ramach edukacji szkolnej, czy to w szkołach podstawowych, czy ponadpodstawowych, przyniósł piękne plony już później w wieku dorosłym.
Powiedział Pan o rodzicach. Myślę, że to jest taki kluczowy wątek generalnie, kiedy chce się mówić o edukacji, szczególnie tej na poziomie podstawowym, powiedzmy. A mianowicie, no z jednej strony przecież mówimy bardzo mocno o tym, że to rodzice mają ostateczny głos. To oni są tymi, którzy decydują, to oni powinni być odpowiedzialni w 100% za kształtowanie swoich dzieci. Ale z drugiej strony widzimy taką tendencję do tego, żeby to jednak szkoła stała się tym miejscem w 100% odpowiedzialnym za wychowanie dzieci. Wręcz no, wielu dyrektorów czy nauczycieli mówi, że no, rodzice stają się protekcjonalni. To szkoła powinna, to państwo powinni załatwić, to państwo powinni zrobić, to państwo mają problem z moim dzieckiem, ja ze swoim dzieckiem problemów nie mam.
Tak, to jest rzeczywiście problem, który zauważamy od 2 dekad co najmniej w polskiej oświacie. I w tym właśnie podejściu i w tym formatowaniu tego modelu relacji pomiędzy szkołą i rodzicami, pomiędzy nauczycielami, rodzicami, nauczycielami i uczniami, bo z jednej strony rzeczywiście każdy ma swoje prawo naturalne potwierdzone w Konstytucji. Wszyscy rodzice mają to prawo. Prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem i ze swoimi przekonaniami. Oczywiście z uwzględnieniem wolności sumienia dzieci w zależności od wieku rozwoju tego dziecka. No ale z drugiej strony to prawo znów jest skorelowane z obowiązkiem. To jest władza rodzicielska i obowiązki rodzicielskie. Rodzice nie mogą abdykować i pozbywać się tej władzy, czy dezerterować od tych obowiązków, które na nich spoczywają i powiedzieć, no to szkoła powinna wszystko za nas załatwić. To, że nasze dzieci się źle zachowują, albo zeszły na złą drogę, albo źle się uczą, to jest wina tylko i wyłącznie szkoły. Nie, tu rodzice rzeczywiście muszą wrócić do tych swoich funkcji wychowawczych jako prawa, ale i obowiązku z tym związanego. No a z drugiej strony nie zapominać o tym, że w szkole tym mistrzem i tą osobą, która przejmuje odpowiedzialność przez te kilka godzin, ale każdego dnia niemalże, 5 dni w tygodniu, za rozwój dziecka jest właśnie nauczyciel. I to on powinien być wysłuchany przez rodziców, również w ramach tej jednej godziny, którą wprowadziliśmy od 1 września, no a nie atakowany przez rodziców, jak to niekiedy bywa. To musi się zmienić, bo powtarzam, sytuacja, w której to uczniowie oceniają nauczycieli, albo studenci oceniają profesorów, a nie odwrotnie, jest sytuacją postawioną na głowie, jest sytuacją burzenia autorytetów i burzenia tak naprawdę istoty oświaty, istoty szkolnictwa wyższego.
Zadać sobie można było dalej, kontynuując to pytanie, jeżeli chodzi o nauczycieli, no bo jednak to, o czym pan mówi, przedstawiając sprawę jako sukces, czyli tą godzinę dodatkową, wielu nauczycieli traktuje jako dodatkowy, przykry obowiązek.
Nie wielu. Jest taka część nauczycieli, która to traktuje w ten sposób. Natomiast jest wielu nauczycieli, którzy już dawno to robili. Bo przecież to nie jest nowość przez nas wymyślona. To jest ujednolicenie pewnych praktyk, które w szkołach występowały. W wielu szkołach nauczyciele mieli w swoim grafiku, który był dostępny również na stronach internetowych, godzinę dla ucznia czy dla rodziców. I to realizowali w ramach swoich 40 godzin czasu pracy. 18 godzin przy tablicy to jest pensum, ale pensum to nie jest wszystko, co nauczyciele wykonują. Nauczyciele pracują 40 godzin tygodniowo, tak jak wszyscy inni zatrudnieni w innych sektorach naszego życia, czy to społecznego, czy gospodarczego. I w ramach tych 22 godzin ponad 18 godzin pensum, czy kilkunastu godzin ponad pensum i nadgodziny, są jeszcze inne obowiązki, w tym ta godzina właśnie dla rodziców czy uczniów. A ponieważ wprowadzamy rozwiązania, które mają na celu debiurokratyzację pracy nauczyciela, mniej biurokracji, więcej czasu dla ucznia, one są jeszcze do dopracowania, one są jeszcze do doprecyzowania, one są jeszcze do uzgodnienia również ze związkami zawodowymi i do, no, można powiedzieć, wypracowania takiego wspólnego podejścia do tego zagadnienia, także w kuratoriach oświaty, także w środowisku wizytatorów, po to, żeby nie tworzyć sztucznych, dodatkowych obowiązków biurokratycznych nauczycielom, to jest właśnie to coś, w ramach czego wygospodarowaliśmy tą godzinę. Ci nauczyciele, którzy robili to od dawna, uważają, że to jest całkowicie logiczne, naturalne i dobrze, że wszyscy taką godzinę mają. Więc ja często spotykam się z taką sytuacją, w której mówi mi się, że nauczyciele są niezadowoleni, nauczyciele protestują przeciwko takim rozwiązaniom. Otóż chcę Państwu raz jeszcze wyjaśnić jedną prostą rzecz. Wszystkie rzeczy, które robimy w Ministerstwie Edukacji i Nauki dotyczące oświaty i wychowania, to są rzeczy, które są realizowane, przygotowywane i realizowane przez nauczycieli. Wśród moich grup doradczych, które doradzają mi w tych wszystkich sprawach i przygotowują poszczególne rozwiązania, są wyłącznie nauczyciele i dyrektorzy szkół. To są praktycy, którzy tego rodzaju rozwiązania podpowiadają i przygotowują na bazie swoich doświadczeń w szkołach, jako nauczycieli, jako dyrektorów szkół. Są nauczyciele, którzy są z tego absolutnie zadowoleni. Byłem na spotkaniu chociażby w Namysłowie na Opolszczyźnie. W czasie zadawania pytań wstała pani z 30-letnim, 25-letnim stażem pracy w szkole, która jest jednocześnie przedstawicielką tamtejszych struktur związkowych Solidarności, która chwaliła rozwiązania, które są wprowadzane. Więc to nie jest tak, że nauczyciele wszyscy są niezadowoleni, aczkolwiek jest jakaś grupa, która zawsze to niezadowolenie okazuje. Są też tacy, którzy pracują choćby w takich szkołach, jak ta szkoła gdańska, gdzie wystawiono te obrzydliwe jasełka, które nie tylko profanują to, co święte, ale również, można powiedzieć, opluwają tych, którzy naprawdę od kilku lat zmienili całkowicie swoje życie dzięki takiemu programowi jak 500+. No, są też tacy nauczyciele, to jest 700 tysięcy ludzi i będą i tacy w tej grupie.
Pytanie, które też gdzieś tam po drodze się zrodziło i też w jakiejś tam bazie doświadczenia niedługiego, ale jednak się rodzi, to mianowicie chodzi o tak zwany organ prowadzący. To znaczy, na ile rzeczywiście decyzje ministerialne mają wpływ na funkcjonowanie pojedynczej szkoły, a na ile rzeczywiście większy wpływ ma gmina, czy miasto i Departament Edukacji, bo to wszystko, o czym pan mówi, to jest rzeczywiście no, rzecz fundamentalna i bardzo potrzebna, ale na przykład są głosy, które mówią o tym, że pomimo tego, że na przykład mamy niż demograficzny, to widzimy, że nie zmniejsza się liczba dzieci w klasach, tylko te klasy się skraca i zwiększa, tak czy inaczej mamy klasy po 30 kilka osób, no a wiemy siłą rzeczy, że edukacja w takiej klasie jest
ciężka. W dużych miastach, bo w małych miasteczkach i na wsiach niestety, albo stety, tak wielkich klas nie ma. Są klasy, które mają optymalną liczbę uczniów, na przykład 20, natomiast no są też takie szkoły, w których niestety tych dzieci brakuje. Niektóre klasy w ogóle nie mają, czy niektóre roczniki w ogóle nie mają dzieci, albo są klasy łączone, bo jest tak mało dzieci. Więc są przeróżne problemy w tych polskich szkołach i te związane z przeludnieniem w klasach. Ale ostatnio miałem takie spotkanie, jako mogę państwu powiedzieć, pewną ciekawostkę. Spotkanie miało miejsce na Lubelszczyźnie w Dąbrowicy. Jedna z pań uczestniczek tego spotkania przyszła wraz z synem z ósmej klasy czy z siódmej klasy szkoły podstawowej, jednej ze znanych szkół podstawowych na terenie Lublina, i skarżyła się, że w tej szkole właśnie są klasy, których jest po 30 dzieci. No tylko, że ta szkoła jest oblegana przez rodziców z całego Lublina, bo jest traktowana jako ta, do której to dziecko powinno chodzić, bo jest prestiżowa. No siłą rzeczy, jeśli wszyscy chcą do tej szkoły swoje dzieci posłać spośród tych 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy mieszkańców Lublina, to klasy będą przeludnione w innych szkołach, do których nie ma takich pochodów rodziców, są klasy 20-osobowe. No i teraz co ma zrobić ten organ prowadzący, o którym ojciec mówi, czyli ten prezydent miasta i dyrektor Wydziału Oświaty, która w imieniu pana prezydenta sprawuje nadzór, jak nie właśnie uzgodnienie wraz z dyrekcją szkoły, że no, skoro jest takie zainteresowanie, tej klasy muszą być większe. Pytanie, dlaczego ten uczeń, który z kolei jest spod Lublina, akurat do tej szkoły został zaprowadzony przez swoich rodziców, którzy następnie narzekają, że w tej szkole jest przeludnienie. No to są rzeczy, które wynikają z różnych czynników, bo ja też nie mam pretensji do rodziców oczywiście, które chcą posłać dziecko do szkoły, która słynie z tego, że ma dobre wyniki w nauczania i później egzaminów zdawanych przez te dzieci. Jakby nie było, to w szkole rzeczywiście mamy dwuwładzę i to od kilkudziesięciu lat. Mamy władzę polegającą na prowadzeniu szkoły i jest organ prowadzący. Zazwyczaj w 95% przypadków to są szkoły samorządowe prowadzone przez gminy bądź przez powiaty, rzadko przez województwa. No i szkoły prowadzone przez inne organy prowadzące, jak choćby szkoły katolickie prowadzone przez rozmaite fundacje, stowarzyszenia katolickie bądź przez diecezję wprost, czy przez parafię. Tak samo jest z przedszkolami. Czy też szkoły stowarzyszeniowe, niekatolickie, świeckie, które są ratowane niekiedy przez stowarzyszenie mieszkańców konkretnej miejscowości przed tym, żeby nie były zamknięte w małych miejscowościach. No, a druga strona, i to do organu prowadzącego należy oczywiście utrzymanie budynku, utrzymanie infrastruktury, inwestycje w infrastrukturę, w ogrzewanie, w termomodernizację, w to, żeby klasy były jak najlepsze, żeby warunki pracy i nauczycieli, i przede wszystkim kształcenia się uczniów, którzy do tej szkoły uczęszczają, były jak najlepsze. Natomiast druga władza to jest organ nadzoru pedagogicznego. I ten nadzór pedagogiczny jest sprawowany od dołu przez dyrektora szkoły. Nad dyrektorem w ramach nadzoru pedagogicznego jest kuratorium oświaty i wizytatorzy, i na samej górze jest Ministerstwo Edukacji w ramach tego nadzoru pedagogicznego. I ten podział jest dość precyzyjny, ale niekiedy budzi rzeczywiście wątpliwości, bo ten sam dyrektor, który sprawuje nadzór pedagogiczny, z kolei jest powoływany przez organ prowadzący, w 95% przypadku przez wójta, bądź przez zarząd powiatu, przez starostę, w wyniku konkursu, w ramach którego no, większość, można powiedzieć, taką decyzyjną, ma nie kuratorium organ nadzoru pedagogicznego, tylko właśnie organ prowadzący. No i to trzeba rzeczywiście wyprostować, wyjaśnić. Jest wielu samorządowców, którzy twierdzą, zwłaszcza z tych mniejszych samorządów, którzy twierdzą, że to trzeba w ogóle rozdzielić i zrobić w ten sposób, że nauczyciele powinni być zatrudniani przez kuratoria oświaty, względnie przez urzędy wojewódzkie, a nie przez same szkoły. Szkoły jako organ nadzoru, organ prowadzący powinny mieć swojego dyrektora administracyjnego, który zawiaduje tylko tą działką, która do niego należy, a nie tworzeniem klas, prawda, i zatrudnianiem nauczycieli. No, samorządy z wielkich miast są temu przeciwne. Wydaje się, że kolejna kadencja, jestem przekonany, zwycięska i kolejna kadencja, w której większość będzie miała Zjednoczona Prawica, to będzie ta, w której od samego początku właśnie w tej materii trzeba będzie zrobić pewną większą transparentność, żeby wiedzieć, kto za co odpowiada i żeby rzeczywiście nadzór pedagogiczny był nadzorem pedagogicznym skutecznym i silnym. No bo chociażby ta debiurokratyzacja jest sytuacja, w której przepisy prawa reformowane przez nas no nie są w pełni uwzględniane przez niektórych dyrektorów, a kurator nie ma takiego oddziaływania na dyrektora, żeby zawsze przymusić go do tego, żeby zastosował przepisy prawa i nie wymagał od nauczycieli czegoś, co zgodnie z przepisami prawa wymagane być nie powinno albo nie musi być wymagane, czyli nie tworzył dodatkowej pracy biurokratycznej nauczycielom. Ta debiurokratyzacja, wiem, że nie we wszystkich szkołach się przyjęła z takim skutkiem, jaki byśmy chcieli, dlatego to trzeba rzeczywiście poprawiać.
No i sama instytucja dyrektora szkoły, który, tak jak pan powiedział, no jest w chwili obecnej chyba jednak musi być człowiekiem od wszystkiego, bo musi się znać i na remoncie, i na podziale klasy, i na załatwianiu spraw takich, jakby to powiedzieć, pedagogicznych stricte, rozmowy z rodzicami, a z drugiej strony załatwianiem środków i funduszy.
To prawda, rzeczywiście to jest bardzo trudna funkcja i niezwykle odpowiedzialna i to, co możemy powiedzieć, to fakt stwierdzony z wielką pewnością w głosie, że mamy ogromną większość dyrektorów szkół, którzy świetnie wykonują swoje obowiązki, świetnie sobie radzą z tą funkcją dyrektorską, niełatwą funkcją, złożoną funkcją dyrektorską i dzięki temu wiele sukcesów możemy odnotowywać. No ale tu rzeczywiście wydaje się, że pewne zmiany powinny również nastąpić po to, żeby odciążyć dyrektorów od pewnych obowiązków, które dzisiaj niepotrzebnie na nich spoczywają.
Dalej, jakby to powiedzieć, kontynuując ten temat odpowiedzialności gdzieś tam i funkcjonowania rodziców w szkole, no to rzeczywiście rodzi się pytanie, jakie fizycznie rodzice mają, jaki fizycznie mają wpływ na to dzisiaj, w tej obecnej sytuacji, jaki mają wpływ na to chociażby, kto i co prezentuje dzieciom w szkole.
Dlatego właśnie te dwie ustawy, które niestety zostały zawetowane, zwłaszcza tego drugiego weta, ogromnie żałujemy, choć szanujemy kompetencje pana prezydenta. Niemniej jednak właśnie o to chodziło, żeby wszyscy rodzice mogli zapoznać się z materiałami, które i z treścią zajęć pozalekcyjnych, które są oferowane ich dzieciom w szkole, do której są wprowadzone organizacje pozarządowe. Zwłaszcza w wielkich miastach, w centrach wielkich miast, niektóre organizacje pozarządowe nie chcą tych materiałów pokazać, nie chcą tych treści ujawnić, dlatego był taki krzyk wielki, głównie ze strony tej lewackiej, choć i Konfederacja była jakby tutaj przeciwna tej ustawie, nie wiem dlaczego. Czytałem też opracowania niektórych publicystów prawicowych, którzy chyba nie do końca zrozumieli istotę tej ustawy i też ją krytykowali. Zaraz do tego wrócę. A przecież tylko o to chodziło. Dziś organizacja pozarządowa, która jest wprowadzana do szkoły, jest tak naprawdę poza kontrolą rodziców. Bo jeśli mówimy o jakiejkolwiek możliwości zapoznawania się z tym, co jest oferowane przez organizację, przez Radę Rodziców, to przecież wszyscy wiemy, co to jest Rada Rodziców. To jest tylko niewielka część rodziców, którzy w tym organie szkolnym zasiadają. Rada Rodziców to nie wszyscy rodzice. W wielu miejscach uczniowie byli zapisywani, są zapisywani na szkodliwe, demoralizujące lekcje, tylko dlatego, że przynosili jakieś oświadczenie do podpisu rodzicom, którzy nie mieli pojęcia, co na tych lekcjach jest wykładane. A nasza propozycja była tylko taka, żeby każda organizacja, która jest zapraszana do szkoły, poza PCK i harcerzami, jeśli chce prowadzić zajęcia pozalekcyjne, bo nie tylko jakąś działalność charytatywną czy jakąkolwiek inną, ale zajęcia pozalekcyjne, to o tych zajęciach powinni być poinformowani wszyscy rodzice publicznie, żeby mogli się zapoznać z materiałami, które będą prezentowane i używane na tych lekcjach, z treściami tych zajęć i żeby z tym mógł się zapoznać również kurator oświaty, który jest nadzorem pedagogicznym. No, jeśli mówimy o lekcjach w szkole, to one się odbywają pod nadzorem pedagogicznym, a organem nadzoru pedagogicznego jest kurator. Niezrozumienie tej sytuacji również wśród niektórych publicystów prawicowych, no ale też na przykład wśród posłów Konfederacji było takie, że no a co jeśli się władza zmieni, to wtedy organizacje prawicowe będą wyrzucone ze szkoły. Przepraszam, a jakie organizacje prawicowe będą wyrzucone ze szkoły? Dzisiaj nie jest problemem obecność bądź nieobecność organizacji konserwatywnych w szkołach pozarządowych, bo ich praktycznie tam nie ma. Problemem jest to, że do szkół wchodzą organizacje lewackie, demoralizujące i je trzeba poddać kontroli, więc kompletne niezrozumienie tego problemu. To tak samo jak przy pakiecie wolności akademickiej. Kiedy go wprowadzaliśmy, to mówiono, to teraz nie będzie można pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej tych przedstawicieli świata lewackiego, zdemoralizowanego, którzy głoszą takie, a nie inne poglądy. A przepraszam, a kto był pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej? Przecież żaden przedstawiciel świata lewackiego, postkomunistycznego, neomarksistowskiego nigdy nie był pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej w jakiejkolwiek uczelni, bo nam, ludziom wolności, nigdy do głowy nie przyszło, żeby kogoś za poglądy tylko pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej. To my byliśmy pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej. I tak samo dzisiaj problemem nie jest obecność bądź nieobecność organizacji konserwatywnych chrześcijańskich w szkołach, bo one praktycznie w szkołach publicznych, samorządowych nie występują, tylko obecność tych organizacji, które demoralizują dzieci i je trzeba poddać kontroli. I tu zmiana władzy nie ma nic do rzeczy. No to chcieliśmy wprowadzić i to musimy wprowadzić, bo jesteśmy to winni naszym dzieciom, bo ta skala wprowadzania tego genderyzmu lewackiego do szkół podstawowych będzie coraz większa, jeśli nie będzie żadnego hamulca i nie będzie żadnego sposobu, żadnego narzędzia do tego, żeby weryfikować, co te organizacje chcą tym dzieciom przekazywać. No, skoro wiemy, czego uczymy się na biologii, skoro wiemy, czego uczymy się na geografii, skoro wiemy, czego uczymy się na historii teraźniejszości, to powinniśmy też wiedzieć, czego się uczymy na lekcjach na przykład z wychowania seksualnego prowadzonych przez jakąś organizację Łódka czy inną w wielkich szkołach. Dlaczego mielibyśmy tego nie poddać nadzorowi pedagogicznemu? A jeśli ktoś nie chce nadzoru pedagogicznego, to niech zaprasza dzieci do innych miejsc niż szkoła, tylko nie zaprosi ich tam, dlatego że wtedy rzeczywiście musiałby pokazać rodzicom, czego będzie uczyć. Jak się rodzice dowiedzą, czego miałyby być uczone ich 11, 12 czy 13-letnie dzieci, jakich świństw do głowy będzie się wkładać tym dzieciom, to na pewno takie dzieci by nie posłały do biblioteki czy do domu kultury. Na tym polega sedno problemu i szkoda, że dwukrotnie posłowie, dokładnie rozumiejąc ten problem, stawali na wysokości zadania, a nie udało się tego wprowadzić przez weto, no ale będziemy tak czy inaczej musieli kontynuować ten proces, bo jeszcze raz powtarzam, tego wymaga od nas Konstytucja, artykuł 72 ustęp 1. Każdy ma prawo żądać ochrony dziecka przed demoralizacją.
Są już jakieś pomysły?
Ja słyszałem o ruchach, które już się rozpoczęły przed świętami. Pewnie w styczniu będą one na większą skalę, żeby zebrać setki tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który by wprowadzał tego rodzaju narzędzia, które proponowaliśmy w tych dwóch ustawach zmian prawa oświatowego. Myślę, że to byłby skuteczny ruch, zwłaszcza, że z pana prezydentem i z ministrami pana prezydenta cała ta ustawa była przeanalizowana i wypracowana i mam nadzieję, że te setki tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, jeśli on by powstał, ostatecznie mogłyby doprowadzić do skutecznego wejścia w życie tych przepisów.
Mówimy o tych sytuacjach, w których pojawia się demoralizacja, w których pojawia się nie do końca odpowiedzialne działanie nauczycieli. Kolejne pytanie, które gdzieś tam się zrodziło, znowu na podstawie pewnych doświadczeń niestety, a mianowicie odpowiedzialność nauczycieli za poglądy, które przedstawiają, odbiegające od tematyki wykładanego przedmiotu. Mieliśmy do czynienia 3 lata temu już prawie z czarnymi protestami, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, nie były to odosobnione przypadki, gdzie nauczyciele, niestety panie w większości, wręcz namawiały swoich podopiecznych, namawiały swoich uczniów nie do końca za zgodą rodziców do tego, żeby w takowych protestach brali udział, żeby w takowych sytuacjach i manifestacjach się określali, a wręcz zachęcali u samych początków tego słynnego 8 marca i czarnych parasolkach, wręcz nawet w szkole, w której pracowałem, była sytuacja taka: przyjdziesz ubrana na czarto, dostaniesz lepszy stopień.
Proszę Państwa, żebyśmy też tutaj nie popadli w jakiś nadmierny pesymizm, bo ja jestem przekonany,
nie,
że...
Nie, tylko chodzi mi o sytuację, czy ktoś może w jakikolwiek sposób zareagować.
Oczywiście, że tak. Ja tylko chciałbym poprzedzić tą moją odpowiedź na ojca pytanie, bardzo ważne i słuszne, no, pewną taką refleksją, że ja jestem przekonany, że nasze dzieci w zdecydowanej większości są w dobrych rękach. Mamy bardzo dobrych nauczycieli oddających się swojemu zawodowi i na te 700 tysięcy osób większość na pewno taka jest. No ale zdarzają się przypadki takie skandaliczne, o których ojciec wspomina. Myśmy na nie reagowali wówczas, kiedy te czarne protesty były i kuratorzy oświaty reagowali na zachowania skandaliczne niektórych dyrektorów czy niektórych nauczycieli, nauczycielek w szczególności. I dalej się one pojawiają, bo jeśli słyszymy w szkole znów z Trójmiasta, zdaje się, że z Gdańska znów, że nauczycielka pochwala zachowanie uczennicy pierwszej klasy liceum, która mówi, że Jan Paweł II był zbrodniarzem, to są rzeczy, które nijak się mają do rzeczywistości. Już nie mówię, że są haniebne i antypolskie wręcz, ale są po prostu nijak się mają do rzeczywistości. Są fałszowaniem rzeczywistości i pozwoleniem na fałszowanie obrazu tej rzeczywistości u uczniów. Zresztą nawet zachęca ta nauczycielka, pochwalając tę uczennicę za jej wolne myślenie, prawda? Wolne w sensie wolnościowe, prawda? Bo, a może wolne rzeczywiście, trudno powiedzieć. No, to są skandaliczne przypadki, na które powinniśmy mieć większy wpływ. No ale wpływ jest tylko wówczas, kiedy znów jest zmiana podejścia i sposobu powoływania dyrektorów i oddziaływania organu nadzoru pedagogicznego na działania dyrektorów w poszczególnych placówkach. To wzmocnienie kuratorów oświaty też powinno iść właśnie w tym kierunku. Bo dopóki tego nie będzie, to będą tego typu rzeczy, na które będziemy oczywiście reagować, ale bez narzędzia skutecznego do egzekwowania choćby zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego nie da się tego wszystkiego opanować. Nie jest jeszcze za późno i nie jest jeszcze tak strasznie źle w polskich szkołach. O ile ta rewolucja genderowska, rewolucja seksualna, skrzywienia całkowitego na bazie tego fragmentu, bardzo ważnego fragmentu czy aspektu życia człowieka, przeszła już przez wiele polskich uczelni wyższych, też na szczęście nie przez wszystkie, przez wiele instytucji kultury, też na szczęście nie przez wszystkie. O tyle to jest początek pochodu przez szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe. I to jest ten moment, kiedy musimy to narzędzie wypracować i tę weryfikację organizacji pozarządowych, które chcą na siłę wchodzić do polskich szkół, przeprowadzić. Swoją drogą, ja jeszcze raz powtórzę argument dla nauczycieli, którzy narzekają, że za małe wypracowaliśmy na razie podwyżki. To są, przypomnę, podwyżki, które idą nawet w dziesiątkach procent, to 35% dla najmniej zarabiających rok do roku, do 80% te podwyżki dochodzą, jeśli chodzi o ten okres 7 lat naszych rządów. Przez 4 lata drugiej kadencji naszych poprzedników podwyżki były 0%, ale jeśli są nadal ci, którzy narzekają i mają prawo to robić, to niech przypomną panu prezydentowi miasta stołecznego Warszawy, miasta Poznania, Wrocławia czy pani prezydent Gdańska, że takim organizacjom pozarządowym, które wchodzą bez kontroli rodziców do szkół właśnie w tych miastach, płacą po 200 i 300 zł za godzinę takich zajść pozalecenia. Dlaczego nie zapłacą tych pieniędzy nauczycielom? Przecież nie ma problemu w tym, żeby podwyższać wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach prowadzonych przez te samorządy. Jakoś nie podwyższają tego wynagrodzenia, tylko ładują pieniądze organizacjom pozarządowym. Proszę się upomnieć o swoje.
Jeżeli mówiliśmy o kuratorach i mówiliśmy o kuratorium oświaty, to wydaje mi się, że też takim uzasadnionym pytaniem, które naświetliłoby pewną rzeczywistość naszym słuchaczom, to jest pytanie, skąd się biorą kuratorzy? No bo przecież nie ma szkoły kuratorów.
To są kuratorzy, to są pedagodzy, to są często nauczyciele z dużym doświadczeniem w szkole, często byli dyrektorzy szkoły, to są ludzie ze środowiska nauczycielskiego. Tak, nie ma szkoły kuratorów rzeczywiście i nie ma kierunku na studiach wyższych, w którym można by się wykształcić na kuratora, ale to są przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, ci, którzy mają w tym zakresie ogromne doświadczenie. doświadczenie i rzeczywiście tych kuratorów w Polsce jest 16 dyrektorów, delegatur, kuratoriów, które zazwyczaj są w byłych miastach wojewódzkich, jest kolejnych kilkudziesięciu. I tak jak na przykładzie Lublina mogę powiedzieć, pani kurator Teresa Misiuk to jest i nauczyciel wieloletni, i przedstawiciel, czy szef struktur związkowych Solidarności, to nawet z poziomu ogólnopolskiego Solidarności Nauczycielskiej, więc ktoś, kto ma i doświadczenie pedagogiczne, i to doświadczenie w pracy w szkole, ale też doświadczenie od tej strony związkowej, doskonale znający realia szkoły, i tak jest w każdym kuratorium oświaty.
Panie ministrze, pomimo tego wszystkiego, tych wielu dobrych rzeczy i tych naprawdę wspaniałych inicjatyw, jednak cały czas, znaczy nie, że cały czas, ale jest cały czas grupa ludzi, rodziców, którzy jednak chcą podejmować edukację domową, tak zwaną. Jakie tutaj rzeczywistości się pojawiają? Jakie są zagrożenia? Jakie są plusy? Jak możemy się odnieść do tej kwestii?
Mam wielki szacunek i uznanie dla tych rodziców, którzy w przeciwieństwie do wielu, którzy abdykują czy dezerterują od swoich obowiązków rodzicielskich, podejmują ten trud bezpośredniego zajmowania się swoimi dziećmi w ramach edukacji domowej. Na czym polega edukacja domowa dla wszystkich tych, którzy jej nie praktykują? No bo 90 kilka procent osób nie praktykuje edukacji domowej. Edukacja domowa polega na tym, że rodzice decydują się na wypisanie dziecka ze szkoły stacjonarnej prowadzonej przez samorząd bądź przez inny organ prowadzący i edukują te dzieci w domu, a następnie dzieci te przy pomocy różnych metod, a następnie na podstawie podstaw programowych, które są obowiązkowe dla wszystkich, a następnie dzieci te zdają egzaminy, tak zwane egzaminy klasyfikacyjne. I to jest rzecz pełna podziwu. No jak patrzymy, ostatnio była komisja wspólna rządu i samorządów, podczas której niektórzy przedstawiciele samorządów zaatakowali edukację domową, żądając obniżenia finansowania edukacji domowej z poziomu 0,8 z poziomu 0,4 i jeszcze żądając dodatkowych badań psychologicznych dla dzieci, które są w edukacji domowej. Ja zaprotestowałem stanowczo, mówiąc, że nie dziwię się niektórym rodzicom, zwłaszcza w centrach wielkich miast, którzy widzą tak skandaliczne rzeczy, jak chociażby te, które opisywaliśmy i tutaj, albo wchodzenie zupełnie niekontrolowane takich organizacji pozarządowych, niektórych, które demoralizują dzieci, że chcą te dzieci jednak wypisać z tej szkoły stacjonarnej i sami przejmują obowiązek edukowania tych dzieci. No ale to jest ta edukacja domowa, która jest godna podziwu, uznania i godna wsparcia. I wspieramy, bo się sprzeciwiamy propozycjom samorządowców, żeby obniżyć finansowanie edukacji domowej z 0,8 do 0,4. Uważamy, że nie ma takiej potrzeby. Co więcej, byłoby to nawet dyskryminujące dla dzieci, które są w edukacji domowej i są uczone przez swoich rodziców, czy przynajmniej dopilnowywane przez rodziców. No tylko, że na bazie przepisów, które są dobre i właściwe dla odpowiedzialnych rodziców, którzy przejmują pełnię odpowiedzialności za edukację swoich dzieci, powstały również sytuacje patologiczne, zwłaszcza w szkołach średnich, tak zwane szkoły chmurze, które mają już po kilkanaście tysięcy nieraz uczniów i wśród tych uczniów są zarówno ci, którzy są rzeczywiście pod ścisłą kontrolą swoich rodziców i dobrze edukowani, jak i ci, którzy po prostu namówili swoich rodziców, którzy niespecjalnie zajmują się swoimi dziećmi, a uwierzcie państwo, są i tacy w Polsce rodzice, którzy niespecjalnie poświęcają uwagę edukacji swoich dzieci, zwłaszcza w szkołach średnich. Zresztą tu na antenie Radia Maryja odpowiadałem na to pytanie jednego zatroskanego dziadka o swoją wnuczkę, która namówiła swoich rodziców do tego, żeby nie chodzić do szkoły i dziś nie wstaje rano do szkoły, nie podnosi się z łóżka, tkwi gdzieś w tym domu, w takiej permanentnej nauce zdalnej, z nadzieją na to, że jeszcze zda egzaminy zdalne. Więc wprowadziliśmy pewne rozwiązania, które miałyby zapobiec, chroniąc edukację domową właściwą, zapobiec pewnym patologiom, które na tej bazie powstały. Wprowadziliśmy obowiązek, chcieliśmy wprowadzić, bo to zostało też zawetowane niestety w tej ustawie. Otóż chcieliśmy wprowadzić obowiązek zdawania egzaminów klasyfikacyjnych stacjonarnie, no bo cóż to za egzamin zdalny? Walczyliśmy z nauką zdalną nawet wtedy, kiedy ona była konieczna z uwagi na sytuację pandemiczną, a teraz chcemy wprowadzać egzaminy zdalne dla edukacji domowej.
Ale to też trochę niesprawiedliwość względem tych, którzy chodzą normalnie do szkoły.
Oczywiście, ale one są generalnie niemiarodajne, egzaminy zdalne, w żaden sposób. No ale ktoś taki licealista, którym niespecjalnie przejmują się jego rodzice i namówił do tego, żeby nie chodzić do szkoły, a jednak obowiązek szkolny spełnia poprzez tak zwaną szkołę w chmurze, jak ma jeszcze gdzieś obietnicę, że będzie zdawał egzamin klasyfikacyjny zdalnie, to sobie myśli, jakoś go i tak na pewno zdam. No to jest patologia. patologia, z którą trzeba niestety walczyć. Więc egzamin klasyfikacyjny stacjonarny. Dla wszystkich odpowiedzialnych rodziców, którzy mają swoje dzieci w edukacji domowej, to zawsze było oczywistością, żeby to egzamin stacjonarny. Chcieliśmy wprowadzić również pewną rejonizację, tak żeby dziecko z Mrągowa nie było w szkole w Katowicach, bo to wyklucza w ogóle możliwość zdawania egzaminu stacjonarnego i dążenie do egzaminów zdalnych. To jest zupełnie bezsensowne. Obszar jednego województwa i z województw sąsiednich byłby wystarczający. No i oczywiście odpowiedni okres zapisywania dzieci na edukację domową od 1 lipca do 21 września. To jest ponad 2,5 miesiąca, kiedy dziecka zawsze rodzice mogą zdecydować się na zapisanie jednak do edukacji domowej swoich dzieci. To by też, można powiedzieć, wprowadziło pewną transparentność przy podejmowaniu tych decyzji. Niestety te przepisy zostały zawetowane, w związku z tym jesteśmy zmuszeni zaprojektować nowe wagi w rozporządzeniu dotyczącym finansowania edukacji domowej, zostawiając wagę 0,8, bo uważamy, że nie możemy jej zmniejszać i dyskryminować dzieci właściwie prowadzonych w edukacji domowej, ale zmniejszając liczebność szkół do 200 osób i zmniejszając z kolei finansowanie na dziecko, które jest w szkole ponad 200-osobowej, tak, żeby chroniąc edukację domową, również przed zarzutami ze strony samorządowców, pozbyć się pewnych patologicznych rzeczy w postaci edukacji zdalnej, permanentnej i omijania obowiązku szkolnego, co się niestety dzieje wśród tych kilkunastu tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy dzieci, które są w tej tak zwanej edukacji domowej, a w istocie rzeczy w permanentnej edukacji zdalnej. Powtarzam, mam ogromny szacunek i uznanie dla rodziców, sam ich znam i to niemało, którzy przejmują odpowiedzialność edukacyjną również za edukację swoich dzieci. Natomiast no nie mogę też jako minister edukacji i nauki nie zwracać uwagi na pewne sytuacje patologiczne, które obok się gdzieś mniej więcej dzieją. Jutro mam zresztą spotkanie z przedstawicielami w ministerstwie, z przedstawicielami właśnie tych środowisk edukacji domowej, gdzie będziemy nadal na ten temat dyskutować. Wydaje się, że się dobrze rozumiemy. Natomiast ci, którzy widzą w naszych przepisach atak na edukację domową, tak naprawdę chronią pewnych patologicznych rzeczy, które niestety też występują i z tymi trzeba walczyć.
No i panie ministrze, jeszcze na końcu przed oddaniem głosu naszym radiosłuchaczom temat, który prędzej czy później na pewno by się pojawił, a wydaje mi się, że jest niesamowicie ważny, bo też jest takim tematem ostatnio bardzo mocno wzbudzającym emocje, a mianowicie tak zwana edukacja włączająca, czyli coś, co ma z jednej strony ze swojego takiego górnolotnego założenia bardzo pozytywne być, a z drugiej strony też wiemy, że na co dzień czasami potrafi przysporzyć niemałą ilość kłopotów, szczególnie nauczycielom, którzy muszą się z pewnego rodzaju problemami i utrudnościami w tej perspektywie zmierzać.
To kilka faktów takich zupełnie jednoznacznych i oczywiście w sposób oczywisty przeze mnie postawionych, które powinny ułatwić naszą dyskusję. Po pierwsze, nie jest prawdą, że likwidujemy szkoły specjalne. Co więcej, my doceniamy szkolnictwo specjalne, specjalistyczne i inwestujemy w rozbudowę szkół specjalnych, choćby w ramach Polskiego Ładu, ale też z rezerw pana premiera, jak chociażby zupełnie nowa szkoła specjalna w Kozienicach, która w tym roku, 2023, będzie oddana do użytku, czy chociażby inwestycja, która jest przygotowywana, kilkudziesięciomilionowa, w nowy zespół szkół specjalnych w Lublinie, znakomicie prowadzony zespół szkół, ale którego warunki są bardzo kiepskie i chcemy ze środków rządowych sfinansować budowę nowego kompleksu szkół specjalnych. Inwestujemy w szkoły specjalne, dofinansowujemy szkoły specjalne, chociażby również programami tych specjalnych centrów wspierania edukacji włączającej, a to są centra w szkołach specjalnych. Chodzi o to, żeby nauczyciele ze szkół specjalnych swoimi kompetencjami mogli służyć nauczycielom ze szkół ogólnodostępnych, gdzie są dzisiaj dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc fakt zupełnie oczywisty. Nie likwidujemy, tylko chcemy rozwijać szkolnictwo specjalne, inwestując również w infrastrukturę edukacyjną szkół specjalnych. Po drugie, nie wprowadzamy żadnych nowych rozwiązań w edukacji włączającej i nie będziemy wprowadzać. Przecinam jakiekolwiek spory w tym zakresie i jakiekolwiek domysły, że będziemy rozwijać edukację włączającą na wzór tego, co się dzieje na Zachodzie. Ja wiem, jakie są tendencje na Zachodzie i one są rzeczywiście ideologiczne i takich my uprawiać nie będziemy. Natomiast jest rzeczą zupełnie oczywistą, że ktoś kiedyś, i to długo przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, stworzył przepisy, które wyłącznie rodzicom oddawały decyzję w całości, bez udziału ekspertów i opinii specjalistów, co do tego, do jakiej szkoły mają się udać ich dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I to rodzice zdecydowali, że dzisiaj w szkołach ogólnodostępnych jest 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. I tego faktu też nie możemy nie zauważyć. Te dzieci tam są i my tych dzieci stamtąd nie będziemy wyganiać w żaden sposób. A ponieważ te dzieci tam są w tych szkołach ogólnodostępnych, więc musimy zatrudnić w tych szkołach i zatrudniamy za 1 800 000 000 zł w przyszłym roku, a za 520 milionów w tym roku dodatkowych 18 tysięcy specjalistów po to, żeby w każdej szkole był psycholog czy pedagog specjalny, czy logopeda, który będzie tym dzieciom, również tym dzieciom pomagał. No to jest konieczność, która się zrodziła w wyniku tego, że w tych szkołach jest już 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i powtarzam, żaden minister tych dzieci stamtąd nie wygoni. Natomiast to, co chcemy robić, to wspierać szkolnictwo specjalne po to, żeby pokazywać rodzicom dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, że niektóre przypadki niepełnosprawności, zwłaszcza tej intelektualnej, to są przypadki, które będą miały i dzieci, które będą miały lepszą opiekę w szkołach specjalnych, gdzie mamy znakomitych pedagogów specjalnych. W szkołach we wszystkich powiatach, czy to będzie szkoła w Warcie prowadzona przez panią dyrektor Elę Słowińską, której dzięki programowi wspierania edukacji zakupiliśmy i kupujemy właśnie nowoczesny samochód, właśnie dla tych dzieci niepełnosprawnych, żeby dowozić do tej szkoły specjalnej w Warcie samochód za kilkaset tysięcy złotych z programu ministra edukacji i nauki. To jest kolejny dowód na to, że wspieramy szkolnictwo specjalne. Czy szkoła zespół szkół w Kaliszu prowadzony przez panią dyrektor Sylwię Baranowską. No takich szkół jest mnóstwo. Jakby chociaż ta szkoła właśnie w Opactwie, która będzie przenoszona w przyszłym roku do nowej szkoły w Kozienicach, pokazywać rodzicom, że niekiedy ten stopień niepełnosprawności i rodzaj niepełnosprawności ich dziecka jest taki, że lepiej będzie ono miało w szkole specjalnej niż w szkole ogólnodostępnej. Ale to jest droga do tego, idzie poprzez rozwój szkolnictwa specjalnego. Co chcemy robić?
A co zrobić dziś, jeżeli rzeczywiście jest taki przypadek? Powiedzmy, jestem nauczycielem, który ma taki przypadek rodzica, który uparcie twierdzi, że dziecko powinno chodzić do publicznej, normalnej szkoły, ale ja wiem, że to jest dziecko, które powinno chodzić do szkoły specjalnej, bo tam mu będzie po prostu lepiej.
Ja nie jestem w stanie z pozycji ministra edukacji i nauki dzisiaj nakazać przy tych przepisach, które były wprowadzone nie przeze mnie, nakazać tym rodzicom przeniesienie tego dziecka ze szkoły ogólnodostępnej do szkoły specjalnej. To, co mogę robić, to pokazać rozwój szkół specjalnych, a z drugiej strony przeznaczać środki finansowe w postaci 1 800 000 000 zł na specjalistów, którzy powinni być w każdej szkole zatrudnieni po to, żeby pomóc temu dziecku, ale też może pomóc również rodzicom w podjęciu właściwej decyzji. Nie zapominajmy, że wśród tych 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dziś znajdujących się w szkołach ogólnodostępnych są też takie dzieci, które mogą z powodzeniem uczyć się w szkołach ogólnodostępnych i im też nie zabraniajmy, ani ich rodzicom nie zabraniajmy podejmowania takiej decyzji. Chodzi o racjonalność i złoty środek w tym wszystkim, do tego zmierzamy. Powtarzam, nie ma żadnych planów rozszerzania edukacji włączającej na wzór Europy Zachodniej.
To w takim wypadku z tego też kolejne pytanie, które się rodzi. Skąd ci specjaliści? No bo jednak, jakby nie patrzeć, nagle do wszystkich szkół w Polsce powinni być wprowadzeni ludzie, którzy się, są kompetentni na tyle, żeby się ogarnąć i na tyle, żeby poradzić sobie z zaistniałymi sytuacjami, czyli z jednej strony z dziećmi tak zwanymi po pandemii, a z drugiej strony właśnie z takimi sytuacjami.
Według naszych, bo ci specjaliści są nie tylko dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Niestety problemów psychologicznych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży jest mnóstwo i to nie jest efekt wyłącznie albo przede wszystkim nauki zdalnej, chociaż ona na pewno nie pomogła, a pogorszyła sytuację. No ale niestety efekt tego nowoczesnego świata i tego już zupełnie niekontrolowanego dostępu naszych dzieci i młodzieży do wszystkich treści, które znajdują się w internecie, a tam oprócz treści znakomitych i rozwijających nasze dzieci i młodzież, no są też treści, które je demoralizują całkowicie. Można powiedzieć, skrzywiają całkowicie ten obraz rzeczywistości, prowadzą do problemów psychologicznych, a przy jeszcze takich organizacjach pozarządowych, które wchodzą w tych wielkich szkołach bez kontroli rodziców i robią wodę z mózgu tym dzieciom, później zostawiają te dzieci z tym problemem swojej tożsamości, choćby seksualnej, no to ci specjaliści, psychologowie zwłaszcza, ale też specjaliści innych dziedzin są w tych szkołach potrzebni. Według naszych szacunków na 18 tysięcy etatów finansowanych od 1 września tego roku kalendarzowego i tego roku szkolnego 14,5 tysiąca etatów jest obsadzonych. Brakuje 3,5 tysiąca specjalistów. Głównie chodzi o psychologów, głównie w mniejszych ośrodkach. No i tutaj rzeczywiście problem się pojawia. Trzeba będzie zachęcać tych specjalistów być może jeszcze innym sposobem finansowania do tego, żeby chcieli zatrudniać się w szkołach, gdzie są dziś potrzebni.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za tę część. Oświata i szkolnictwo wyższe, osiągnięcia i wyzwania to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmujemy go na antenie Radia Maryja z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki. Serdecznie zachęcam wszystkich radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu, zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas za granicą, 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Chwila przerwy. 32 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Oświata i szkolnictwo wyższe, osiągnięcia i wyzwania to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, który podejmujemy z naszym gościem, panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji i nauki. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja. Halo?
Halo?
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo słabo słyszę, nie wiem dlaczego. Taki głos gdzieś ze światów.
Ale panią dobrze słychać, prosimy mówić.
Tak? Aha. Już nie, jeszcze nie mogę.
Już
mówić.
Może pani, prosimy bardzo.
No więc szczęść Boże panu ministrowi i ojcu. Słuchaczka w okolic Zamościa. Panie ministrze, no ja mam takie bardzo proste pytanie, ale nad nim się już dosyć długo zastanawiam. Kto wprowadził te organizacje pozarządowe do szkół i czemu to wszystko miało służyć? I jeszcze dalsze, czy szkoły nie stać na to, żeby tą lukę, jeżeli to można nazwać luką, wypełniają te organizacje pozarządowe, żeby to zagospodarowała szkoła poprzez prawdziwych wykładowców, nauczycieli, że nie trzeba było chodzić za tymi osobami tak jak po prostu ścigać, tak jak wymagają tego nieraz działania tych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Pozarządowe jest się, bo jeżeli to jest taka organizacja, która toczyła spór z Radiem Maryja, no to ja serdecznie współczuję takiej współpracy z takimi organizacjami. No to tyle bym miała. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Krystyno. Wszystkiego dobrego, panie profesorze.
Bardzo dziękuję za to pytanie. No właśnie, bo to jest rzecz ciekawa. Zobaczcie państwo, z jednej strony mamy wielkie narzekania na to, że program w szkole jest przeładowany, że nasi uczniowie są za długo w szkołach, że za dużo mają materiału do opanowania, że tego jest absolutnie ponad ich siły, że godzin w siatce, godzin w planie lekcji jest zdecydowanie stanowczo za dużo, bo jest po 8, po 9 godzin, że uczniowie są przemęczeni w szkołach, a tu jeszcze organizacje pozarządowe. No, umówmy się, albo jest za dużo lekcji w szkołach i nie ma miejsca już na jakieś organizacje pozarządowe, tylko trzeba martwić się o to, jak ewentualnie nieco ograniczyć materiał, który jest w szkołach wykładany. I tu nad tym się będziemy zastanawiać, bo uważamy, że rzeczywiście niektóre przedmioty są przeładowane materiałem. No albo tak nie jest i jest jeszcze przestrzeń na to, żeby wprowadzać organizacje pozarządowe i zajęcia pozalekcyjne. No gdzieś tu jest brak logiki w tym wszystkim. Ja twierdzę, że rzeczywiście jest mnóstwo zajęć w szkołach, a szkoła to jest miejsce pracy nauczycieli. Jestem w ogóle zwolennikiem modelu, w którym organizacje pozarządowe, jeśli chcą uczyć nasze dzieci czegokolwiek, to wszędzie, ale nie w szkołach. Szkoła jest miejscem pracy nauczycieli. Skoro organ prowadzący, prezydent miasta stołecznego czy prezydent Gdańska ma pieniądze na to, żeby płacić organizacjom pozarządowym, i to powtarzam, po kilkaset złotych za godzinę zajęć pozalekcyjnych, to dlaczego nie chce tych pieniędzy dać nauczycielom, którzy są świetnie przygotowani do tego, żeby te dzieci uczyć? Ma pani rację, popieram panią w tym głosie, no ale też tak to po prostu wygląda. To jest problem zwłaszcza wielkich miast i niektórych szkołach, szkół wielkich, w centrach wielkich miast. A po co są te organizacje sprowadzane? No właśnie po to, żeby tę ideologię genderowską i tę rewolucję kulturową i seksualną wprowadzać do szkół na wzór tego, co się dzieje w niektórych szkołach wyższych czy w instytucjach kultury, na wzór tego zgorszenia i już popsucia, zepsucia, które widzimy w krajach Europy Zachodniej, na wzór ten neomarksistowski, postkomunistyczny, i przed tym musimy nasze dzieci chronić, bo konstytucja nas do tego zobowiązuje. Każdy ma prawo żądać ochrony dzieci przed demoralizacją.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas odzwonił?
Witam ojca prowadzącego oraz pana profesora, Renata z Krakowa. Ja chciałam tutaj do pana profesora, pana ministra, takie jedno pytanie. To znaczy się, bo cały czas rozmawiamy o tych projektach edukacji. Ja akurat dzwonię, jeśli chodzi o edukację domową. Akurat jestem mamą syna, który można powiedzieć, że korzysta z edukacji domowej, ponieważ w siódmej klasie, kiedy miał 13 lat, zachorował. Więc sytuacja była taka, że w momencie decyzji podjęcia, że jego zdrowie nie będzie pozwalało chodzić do szkoły, ponieważ okazuje się, że jeszcze podstawowa szkoła, można pewne rzeczy usprawiedliwić. W liceum zaczyna się sytuacja, sama jestem nauczycielem, akurat jak dzwonię, więc bierze się pod uwagę frekwencję. I proszę sobie zauważyć, że gdyby nie sytuacja, którą ja z moim mężem podjęłam, że ten zdrowie na tym podłożu, które chorował, nie pozwalało mu na wstawanie wczesne rano, czy jakiekolwiek inne, bo sytuacja, jak i zarówno od lekarska, jak i ta, no, czasami się zdarza tak, że fizjologia jest inna, lekarze sobie nie radzą z pewnymi chorobami, więc gdy poczuł się trochę lepiej, więc mogło mu to pozwalać na to, że on wykonywał daną naukę w domu, ponieważ umysłowo jest bardzo inteligentnym dzieckiem, natomiast fizycznie, no niestety coś się podziało w rozwoju, trudno to nazwać, bo tutaj nie jest teraz temat, ale proszę zauważyć, że podjęliśmy taką decyzję i dziecko uczyło się za moim i mojego męża, to jest tak jak mówił pan tutaj minister, bardzo duże wyzwanie. Ja musiałam pokonać całą, można powiedzieć, swoją pracę, mąż swoją pracę, ustawić pod to, żeby z dzieckiem można było pracować, ponieważ nie pracują tu już nauczyciele, tu pracuję jako ja i mąż. I trzeba było to wszystko stawić w czoła. To jest, co się okazuje. Dziecko pracowało w swoim tempie, nauka była zdalna i bo tutaj do czego dążę? Edukacja domowa okazała się na tyle, na ile, bo że nie można dawać zdalnie, są problemy i tak dalej. To się okazało. Tym przystąpił do egzaminów tych w ósmej klasie. Mówimy o egzaminach, więc trzeba było na te egzaminy rzeczywiście się, dzięki Bogu, jakoś wyzbierać i jechać. I co się okazuje? Koledzy, którzy chodzili, okazało się, że oni chodzili do szkoły codziennie, a syn przebił wszystkich intuicyjnie, prawie wszystkie egzaminy zdał na 100%. On mógł wybrać szkoły licealne ogromne, ale jednak zdrowie w dalszym ciągu nie pozwala mu. I teraz co się okazuje, do czego ja dążę? Pan minister mówi, że definitywnie jakaś tam lolitka, mówiąc grzecznie, zakłamała dziadka, któremu mówi, że będzie się uczyć i przesypia godziny. I ona, bo rzeczywiście weryfikuje ją to, że ona nie będzie tutaj w tym momencie, może się jej uda rzeczywiście dostać 30% i gdzieś zdać. A teraz proszę przypatrzeć na moją sytuację. Kiedy moje dziecko pracuje ciężko, ona weryfikuje go egzaminy, gdyby nie chodził i ta frekwencja jego nie będzie mu pozwalała zdrowotnie. Ja go wzięłam, on chodzi teraz również na edukację domową, ja z nim pracuję. On zdaje formę też zdalną, ale on fizycznie, jako dziecko, które jest mu to utrudnia, mu wstawanie na godzinę dyspozycyjną. Teraz sobie proszę wyobrazić, nie pojedzie na jedną godzinę, na drugą. No to nauczyciel twierdzi, że nie ma 51%. W tym momencie nawet frekwencja go
dyskwalifikuje. Ale czy ja mogę za panią zapytać, bo porozmawiajmy na antenie chwilkę, bo żebyśmy doprecyzowali temat. Przecież my nie mówimy o wstawaniu do szkoły, tylko mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. Rozumiem, że te egzaminy, które pani syn, zdolny człowiek, znakomity i świetnie zajmowany, opiekowany przez państwa, przez rodziców, do których mam ogromny szacunek, zdawał te egzaminy stacjonarnie, prawda?
Zdawał stacjonarnie, oczywiście.
No to właśnie o tym mówimy. My nie mówimy o... Ale ja jestem absolutnie zwolennikiem...
Ja rozumiem, też jest rejonizacja. Na przykład świetne są szkoły w różnych rejonach. Czemu on ma na przykład być pozbawiony, tak nazywam, na przykład ja nie chcę w województwie małopolskim szkoły, podoba mi się szkoła w innym rejonie.
To pani sobie weźmie szkołę w województwie śląskim, w województwie podkarpackim, w województwie opolskim, czy z jakimi województwami?
Ale muszę dojeżdżać. Jest utrudnienie z dojazdem. Na 10 egzaminów czy 11 egzaminów to jest strasznie utrudnienie.
Ale szanowna pani, albo umawiamy się, że robimy edukację domową i zdajemy egzaminy klasyfikacyjne uczciwe, albo umawiamy się, że pozwalamy również na patologię. Nie mówię o pani synu i nie mówię o pani. Mówię o świetnych rodzicach, których mam właśnie na antenie, z którym możemy rozmawiać, którzy świetnie zajmują się swoim dzieckiem, tylko że niestety te przepisy pozwalają również na takie sytuacje, o których mówiliśmy, o które zatroskany był dziadek jednej z uczennic z liceów, tylko dlatego, że rodzice pozwolili jej na to, żeby wyszła z systemu edukacji, a nie była chora, nie była niepełnosprawna i nie miała żadnych ograniczeń z tym związanych. Więc my chcemy edukację domową dla państwa utrzymać, bo jesteście państwo świetnymi rodzicami, ale nie pozwalajmy przy tej okazji, okazji na kilka tysięcy patologicznych sytuacji, w których omijany jest obowiązek szkolny. Tylko coś takiego. Na pewno na terenie Krakowa, na pewno na terenie województwa małopolskiego, czy sąsiednich województw są szkoły, które świetnie zaoferują państwu egzamin klasyfikacyjny i nie twórzmy tutaj teorii, że musicie państwo zdawać egzamin klasyfikacyjny w Olsztynie akurat, bo tylko w Olsztynie macie państwo taką świetną szkołę i w związku z tym te przepisy państwu będą państwu przeszkadzały. Absolutnie nie. Czegoś takiego nie ma. Natomiast pani gratuluję i pani mężowi tego, że świetnie zajmujecie się swoim synem, czy swoją córką, bo nie wiem, czy to jest syn, czy córka, i że tak świetnie zdaje. Niemniej jednak musi pani przyznać, że w większości przypadków nie mówimy o dzieciach z jakimiś niepełnosprawnościami, tylko o dzieciach, które po prostu chcą być w edukacji domowej i nie ma żadnych przeszkód, żeby zdawały stacjonarny egzamin, a musi pani również przyznać, że egzaminy zdalne nie są tak weryfikujące i tak sprawiedliwe jak egzaminy stacjonarne.
No nie są, ale później matura weryfikuje. Tak jak mówię, egzaminy dzieci, które chodziły do szkoły, bo to się tutaj zaczyna, że chodzą do szkoły i nie wiadomo, co pokazują. Okazuje się, że jednak nie, że jednak frekwencja, chodzenie do szkoły, jestem sama
nauczycielem. To prawda, to pani jeszcze jedną statystykę pokażę. Gratuluję raz jeszcze państwu i mam ogromne uznanie dla takich właśnie rodziców i dla takiej edukacji domowej, gdzie rodzice autentycznie zajmują się swoim dzieckiem, które wymaga tego rodzaju edukacji, bo jest dla niego bardziej właściwa, również z uwagi na choroby, które przeżywa. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o egzaminy z matematyki, to akurat w edukacji domowej, i to głównie nie ze względu na państwa dzieci, czyli tych rodziców, którzy świetnie do tego podchodzą, tylko na patologiczne sytuacje, które również niestety się nawarstwiają, to poziom zdawania egzaminu z matematyki, jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasistów, to jest 42% w edukacji domowej i 72% w edukacji poza edukacją domową. To z czegoś wynika, szanowna pani, że nie wszyscy rodzice niestety są tak odpowiedzialni jak pani i musimy na to zwrócić uwagę.
No dziękuję, pięknie, właśnie wiem, bo matematyki uczę, więc stacjonarnie.
Więc nie możemy wszystkich traktować tak jak panią, bo pani jest świetna i odpowiedzialna, ale nie wszyscy są tacy.
Dziękuję pięknie. No,
dziękuję bardzo,
kłaniam się państwu.
Bóg zapłać, pani Renato, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Odbierzemy kolejny. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże Ojcu, dobry wieczór Panie Profesorze, Hanna Dobrowolska, Warszawa, ekspert oświatowy. Mieliśmy kiedyś przyjemność spotkać się w ministerstwie i dyskutować na temat zmian w ustawie oświatowej i bardzo chcę podziękować za determinację, jeśli chodzi o zmiany prawa oświatowego w kierunku uszczelnienia ich i ochrony dzieci przed seksedukacją. Jak również dziękuję za to zapewnienie, że kwestie podziału kompetencji pomiędzy ministerstwem a samorządami znajdą się na wokandzie bardzo szybko, w najbliższym czasie. Być może jeszcze udałoby się to przed wyborami, ale to już pozostawiam decyzją polityków, bo to rzeczywiście jest kluczowa sprawa i wiemy dobrze, że na tereny szkół wkraczają przede wszystkim samorządy z seksedukacją, a NGO-sy w tle jak gdyby działają, prawda? Także to za tę determinację i te starania serdecznie Ruch Ochrony Szkoły, który reprezentuję, dziękuję. Natomiast jednocześnie chciałabym zadać pytania związane z tym, co wcześniej już padło na antenie i pozwolę sobie krótkie pytania zadać, żeby tutaj nie zagadywać i nie przerywać tego toku debaty na antenie. Pierwsza sprawa związana z... I dziękuję za uspokojenie, że placówki specjalnie nie będą likwidowane. Niemniej chcę podkreślić, że raport NIK-u z 2021 roku, czyli świeżusieńko sprzed półtora roku, wykazał, że znikło 500 placówek specjalnych pomiędzy latami 16-17, a 19-20. To jeszcze przed kadencją pana ministra. Niemniej zarządu obecnej ekipy 500 placówek specjalnych znikło i nieprędko zapewne 500 placówek powstanie w to miejsce. Więc proces trwa i otwarcie nowych, wspaniałych placówek, o których ostatnio słyszeliśmy szeroko w mediach, nie do końca to zapewne zrekompensuje. Więc w jaki sposób wytłumaczyć te tendencje? To pierwsze pytanie, związane oczywiście z kwestią edukacji włączającej. Drugie pytanie, związane z specjalnymi centrami wspierania edukacji włączającej, które w tej chwili powstały w liczbie 23, a ma ich być 280, jak informuje nas tutaj, informują dokumenty ministerialne. Bardzo niepokoi pracowników kadrę dydaktyczną placówek specjalnych fakt, że będą oni oddelegowywani do placówek ogólnodostępnych. Podkreślmy, że placówki specjalne mają swoją specyfikę i nastawione są na pracę z dziećmi. To są dydaktycy, których celem jest praca z dzieckiem, a nie szkolenie innych nauczycieli. Rozumiemy, że jest kwestia wsparcia jakiegokolwiek okazanego w obecnej sytuacji, napływu dzieci z orzeczeniami, ale to nie uzasadnia takiego procesu, który miałby odsysać kadry najlepsze z placówek specjalnych i poprzez centra, bo tak to się ma dziać, które są powoływane przy tych placówkach, jak mówię, ma być ich 280, czyli najlepsze placówki specjalne zostaną przekształcone w centra i to jest projekt rządowej ustawy o wsparciu, która widnieje cały czas na stronach legislacyjnych. To odsysanie kadry jest po prostu procesem, który samo zlikwiduje placówki specjalne w ich obecnej formule. Więc w jaki sposób wytłumaczyć zapewnienia, które mają jak gdyby nas tutaj uspokoić, iż placówki specjalne pozostaną w sytuacji, kiedy nie będą miały po prostu najlepszych kadr? To było drugie pytanie. I kolejne dotyczy Europejskiej Agencji do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Jakie są właściwie prerogatywy tego unijnego niby niezależnego od struktur Komisji Europejskiej organizmu, który ma swoją bardzo mocną reprezentację w ministerstwie poprzez rekomendacje działania i specjalny Departament Edukacji Włączającej z panią minister Machałek, która zawiaduje tym departamentem i która jest, jak wiadomo, pełnomocnikiem rządu, czyli działa jak gdyby pomiędzy ministerstwem a polskim rządem i wciela w życie edukację włączającą no, we wszystkich jej odsłonach. Gigantyczne środki, które płyną z Unii, zapewne są jakoś rozliczane, wymagania są wobec polskich władz odpowiednie wystosowane. W jaki sposób się to odbywa, ponieważ formalnie jest to organizacja poza strukturami Unii, działa poniekąd wolontarystycznie niemalże, takie jest wrażenie. Tymczasem kontrole pojawiają się.
Jeszcze raz pani powtórzy, o jaką instytucję pani chodzi?
Chodzi mi bezpośrednio o Europejską Agencję do Spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, która przekazuje gigantyczne środki na rzecz edukacji włączającej.
No tak, ale ona nie działa w polskim Ministerstwie Edukacji, prawda? No ona działa na szczeblu europejskim. No nie będę się tłumaczył za eurokratów i ideologów europejskich.
Nie, nie tłumaczymy się za eurokratów, tylko za absorbowane środki, które poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji mieszczący się przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie płyną na te właśnie centra włączające, na szkolenie 18 tysięcy w tej chwili kadr włączających, na kongresy, zjazdy, szkolenia. Więc
dobrze, jeśli pani pozwoli, to odpowiem na wszystkie te trzy zagadnienia w tym momencie. Jakby pani mogła pozostać na linii, to zawsze się lepiej rozmawia, żeby można było uzupełnić.
Oczywiście.
Żeby można było uzupełnić. Po pierwsze pytanie, dlaczego zniknęło część placówek z szkolnictwa specjalnego? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ktoś kiedyś, ja to powtarzałem, no nie my, wprowadził przepisy, zgodnie z którymi to rodzice sami bez udziału specjalistów decydują o tym, do jakiej szkoły uda się ich dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i w 70% przypadków rodzice zdecydowali, że te dzieci poszlą do szkół ogólnodostępnych. No to jest powód, dla którego niestety zniknęło część placówek szkolnictwa specjalnego. To, co my chcemy robić, to inwestować w placówki szkolnictwa specjalnego i to robimy w wielu miejscach kraju, również z Polskiego Ładu, żeby pokazać rodzicom perspektywę szkół specjalnych, które nie cieszyły się dobrą renomą, nie cieszyły się dobrą opinią w społeczeństwie. Sama pani wie, że jak się mówiło, bo dziecko chodzi do szkoły specjalnej, to nie była to zbyt dobra rekomendacja i zbyt dobra opinia dla samych rodziców i dzieci. Była zła sława wokół szkolnictwa specjalnego, zupełnie niewłaściwa zła sława, dlatego że mamy znakomity pedagogów specjalnych i kierunek, który ja reprezentuję od 2 lat, to wzmacnianie szkół specjalnych. To robię na każdym kroku, podkreślając rolę szkolnictwa specjalnego i inwestując w szkolnictwo specjalne, czego przykładem są Kozienice, Lublin, czy inne miejsca w Polsce, czy powiat lubelski. Co do specjalnych centrów wspierania edukacji włączającej, jest ich 23 i więcej nie będzie. Jak pani dobrze wie, to jest pilotaż 2-letni. Do tego pilotażu zgłosiło się dużo szkół specjalnych. Nie wszystkie zostały zostały wybrane, więc zarzut, że ktoś jest zmuszany do czegoś, jest niewłaściwy w tym sensie, żebyśmy nikogo, żadnej szkoły specjalnej nie zmuszali do tego, żeby do tego programu przystąpiła. Wiele szkół, jak choćby jeszcze ten zespół szkół przeze mnie chwalony z Kalisza, świetnie funkcjonujący, zabiegali o tym i pan prezydent miasta Kalisz i pani dyrektor o to, żeby tym specjalistycznym centrum pilotażowym się stać. I mogę panią zapewnić, nie mamy planów robienia 280 specjalistycznych centrów. Co do projektu ustawy,
jeżeli jesteśmy na linii razem, to w takim razie jak należy rozumieć słowo pilotaż? To co pilotujemy, czyli próbujemy wprowadzać, czyli
próbujemy tym pilotażem zobaczyć, w jaki sposób specjaliści ze szkół specjalnych są w stanie pomóc nauczycielom ze szkół ogólnodostępnych, którzy nie mają kompetencji do tego, żeby zajmować się dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych. Tak czy inaczej, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy i tego rozstrzygać nie będziemy na antenie, bo pewnie jesteśmy tego samego zdania. Dziś w tych szkołach ogólnodostępnych jest 70% dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i nikt tych dzieci stamtąd nie wyrzuci. W związku z tym, pilotażem chcemy zobaczyć, w jaki sposób nauczyciele ze szkół specjalnych, i po to ten pilotaż jest, i po to zabiegały szkoły specjalne typu zespół szkół w Kaliszu, żeby zobaczyć, w jaki sposób mogą podzielić się kompetencjami i pomóc nauczycielom w szkołach ogólnodostępnych, którzy nie są przygotowani do tego w wielu miejscach, żeby tymi dziećmi się zajmować. Co z tego pilotażu będzie, nie wiem, natomiast na pewno ja nie mam w planach tworzenia nowych i przymusowych 280 placówek. Co do projektu ustawy, wyjaśnimy to raz jeszcze. Projektów ustawy jest mnóstwo. Natomiast ja na początku już na pytanie ojca Wacława jeszcze przed serią pytań stwierdziłem jednoznacznie. Nie mamy w żadnym wypadku w planie rozszerzania edukacji włączającej. To, co zrobiliśmy do tej pory, jest zrobione i nic więcej robione nie będzie. Poprzestajemy na tych 18 tysiącach etatów specjalistów w szkołach i żadnego rozszerzania edukacji włączającej nie będzie. Niech to wybrzmi tutaj w studiu Radia Maryja i niech mnie państwo z tego później rozliczają.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Niemniej konferencja, którą ostatnio mogliśmy obserwować w Bydgoszczy, finansowana przez ministerstwo, czy też przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, która skupiła wielu naukowców, przedstawiła zupełnie inny model. Model, w którym
Ale szanowna pani profesor, ale czy pani zabrania ludziom konferować? No konferencje są na rozmaite tematy, zapewniam panią, że są gorsze konferencje tematyczne. Natomiast konferencja to nie są przepisy prawa i to nie jest ustawa uchwalona. Zapewniam państwa raz jeszcze, to co zostało zrobione w tym momencie, to jest odpowiedź na rzeczywistość za Staną i 70% dzieci w szkołach ogólnodostępnych i nic więcej w edukacji włączającej nie będzie robione przez Zjednoczoną Prawicę.
Ja uprzejmie dziękuję za tę odpowiedź. Mam nadzieję na kontynuację naszych rozmów.
Bardzo dziękuję pani. Bardzo dziękuję pani za niezwykle merytoryczny głos, bo zawsze przydatny w dyskusjach.
Tak, dokładnie.
Dziękuję
pani
bardzo.
Hanno, bardzo serdecznie dziękujemy i gorąco pozdrawiamy. Ja odbiorę kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na
i Maryja zawsze
dziewica. Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże Ojcu Prowadzącemu i Panu Profesorowi. Dobry wieczór. Agnieszka z Małopolski. Panie profesorze, ja z takim pytaniem troszeczkę innym niż moje poprzedniczki, ale równie gorącym. Jestem osobą bezpośrednio zainteresowaną powrotem wcześniejszych emerytur. Prosiłabym pana ministra o ustosunkowanie się do różnych tych wersji, które pojawiają się w internecie, co do zasad tejże emerytury, która miałaby być. Mianowicie przede wszystkim tych jakichś widełek czasowych, bo to pojawiają się przeróżne lata, 77, 74, drugi rocznik oraz momentu, kiedy możemy oczekiwać ewentualnie na wprowadzenie tej emerytury. I to naprawdę myślę, że reprezentuje całą rzeszę tych starszych nauczycieli, którzy z utęsknieniem czekają na to, co przez pana Tuska zostało nam odebrane. Bardzo proszę pana ministra o taką jakąś w miarę jasną, na o ile można na tym etapie odpowiedzieć. Dziękuję z góry.
Bardzo dziękujemy pani Agnieszko i oddajemy głos panu ministrowi.
Przypomnijmy w tej dyskusji zatem, bo to jest niezwykle ważne, słucha nas wielu nauczycieli dzisiaj, których serdecznie pozdrawiam. Przypomnijmy, kto zlikwidował ostatecznie tę wcześniejszą emeryturę po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle. Otóż był to rok, zdaje się, 2009 i rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To zawsze warto pamiętać, kiedy dyskutujemy na tematy nauczycielskie. Natomiast idea powrotu do emerytur nauczycielskich po 20 latach pracy przy tablicy powstała zaraz na początku, kiedy zostałem ministrem edukacji i nauki, była dyskutowana na naszych spotkaniach z Solidarnością w całym pakiecie reformy systemu, reformy statusu zawodowego nauczyciela. Niestety ta reforma została powstrzymana przez związki zawodowe, a zakłada szereg znakomitych okresów przejściowych, w tym również te okresy przejściowe na emerytury wcześniejsze. I do tej idei musimy wrócić. Mówiłem to w swojej wypowiedzi tutaj w radiu i wcześniej w telewizji. Musimy wrócić dlatego, że przed nami ciężkie czasy związane z niżem demograficznym w polskich szkołach, zwłaszcza w szkołach średnich, i nadmiarem nauczycieli w związku z tym. Trzeba będzie stworzyć warunki do przechodzenia na emeryturę tym, którzy takie uprawnienia będą nabywali w związku z przywróceniem tych przepisów. I chcę pani odpowiedzieć w odpowiedzi na dwa szczegółowe pytania. Po pierwsze, nie będzie widełek. A przynajmniej ja zakładam, że tych widełek nie powinno być, to znaczy roczników, które mogłyby skorzystać z tego przywileju, i roczników, które mogłyby się nie łapać. Każdy, kto będzie miał spełnione te warunki 20 lat pracy przy tablicy i 30 lat pracy w ogóle, będzie mógł skorzystać z takiej wcześniejszej emerytury przywróconej. Kiedy ona będzie przywrócona? Ja mam nadzieję, że tego rodzaju przepisy uchwalimy już w przyszłym roku, jeszcze przed zakończeniem tej kadencji, a wchodzić będą w życie, no to już zależy od naszych ustaleń ze stroną związkową i ze środowiskiem nauczycielskim. Będą wchodzić w życie pewnie w jakiejś perspektywie czasowej, która pozwoli na stopniowe przygotowanie się do tego momentu, tak żeby znów nie zrobić pochopnych ruchów i nie spowodować choćby chwilowego braku nauczycieli w szkołach z uwagi na przejście na emeryturę zbyt dużej liczby tych, którzy z takich uprawnień by skorzystali. Jestem zatem przekonany, że będzie to oddalone, jeśli chodzi o wejście w życie przepisów uchwalonych, mam nadzieję, w przyszłym roku, w pierwszym półroczu, do roku 2024 i lat kolejnych, ale bez widełek dotyczących roczników poszczególnych nauczycieli. A jakie będą już zasady przechodzenia z kolei na emeryturę, czyli jak będzie liczona ta emerytura, według jakich kryteriów i współczynników, to wszystko przed nami, szanowna pani profesor, szanowni państwo, i przed nami te ustalenia ze związkami zawodowymi. Ja bym chciał, żeby były jak najbardziej korzystne dla nauczycieli.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Witamy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Raz i zawsze. Eugeniusz z Kościerzyny. Jestem też, mieszkam też i w Niemczech od 1988 roku. Do 1988 roku byłem nauczycielem szkoły podstawowej. Bardzo lubiłem mój zawód. Miałem poszerzony WF. Wspaniały pan dyrektor. To był chyba najgorszy okres, że do szkolnictwa nikt sprawnie nie chciał iść, a już nauczyciel, jak szedł do szkoły, czy tak, to już chyba największa sierota. Tak to się w ten czas uważało. Najpierw bym chciał pana ministra przeprosić. W tym czasie nie byłem. Szkoda, że nie byłem w Kościerzynie. Jak pan minister był na inauguracji roku szkolnego, mój ogólniak, bo też byłem absolwentem tego ogólniaka imieniem Józefa Wybickiego, byli ludzie moi znajomi, bo na pewno bym na pewno pana ministra odwiedził, przywitał w inny sposób, nie gwizdkami. I byli też moi znajomi, i to niektórzy tacy, którzy byli nauczycielami, czy są, z gwizdkiem, a później w chórze w kościele. No coś jest dziwnego z tymi nauczycielami. W ogóle Kościerzyna, Pomorze, pan minister chyba se zdaje. Ja wiem, że pan minister jest dyplomatą, bardzo bardzo sympatyzuję z panem, bo chcę w niedługim czasie chyba więcej przebywać w Kościerzynie w Polsce i musi, no, może nie przyjmować takiego. No niestety na Pomorzu lewactwo zawładnęło, dyrektorzy, którzy praktycznie wszystkich znam, jak nie z widzenia. Do wyboru PiS-u miałem bardzo dobre kontakty. Jak się zorientowali, że sympatyzuję nie z tymi, co oni, już nie jestem może zapraszany tego. Może tylko na króciutko, także jeszcze raz w imieniu przepraszam ludzi, którzy sympatyzują, że takie jakieś tam, nie chcę nazwać, pod tymi gwizdkami byli, pod tym moim ogólniatym. Szkolnictwo w Niemczech. W Niemczech nie wolno strajkować i w szkołach podstawowych na przykład nie trzeba magistra, w szkołach zawodowych również, w przedszkolach to tam już inaczej. Może by wrócić do szybszego, bo nie wszyscy muszą mieć magistra na przykład w sporcie. Ja wiem, jak sam tych ubocznych, nie przejmowałem się, u mnie praktyka liczyła, wynik, starałem się, ale na jakimś bibliotekarstwo czy coś musiałem poprawiać, ale cała historia. Może by to uprościć. No i niestety, panie ministrze, no poziom, do mnie tam przyjeżdżali te z uniwersytetu 15 sierpnia, drugi, trzeci rok, 15 sierpnia mówię, a może dzisiaj nie będziemy tam pracować, bo chcieli sobie trochę... Nie wiedzieli, jakie święto to było, jakoś wojskowość czy gdzieś, te wszystkie wiwizacje, zrezygnować z tego i tego. I ostatnio, żeby moich byłych kolegów może wyłączyć z polityki, żeby jakoś, no może nie zabronić, ale może i zabronić radnymi, nie sejmikiem. Ja byłem ostatnio w rodzinach, to tak młodzież wypytuje, nie? A naszego pana od religii nie ma już długo, bo ma tam zebrania, tam dyrektora nie ma, bo są w tych. Może to troszeczkę ukrócić. Ja jestem naprawdę za nauczycielami. To był mój jedyny zawód, a różne zawody robiłem i jestem sercem z nimi.
Panie Eugeniuszu, rozumiemy. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Poprosimy pana ministra, z panem Bogiem, poprosimy pana ministra o słowo komentarza.
Ja bardzo zrozumiałem, kiedy to był ten okres, kiedy do pracy w szkole się nie garnęli ludzie. Rozumiem, że na koniec lat 80., kiedy pan skończył pobyt w Polsce i wyjechał do Niemiec. No, dzisiaj się mówi, że dzisiaj znów się nie garną. Myślę, że zawsze były takie okresy. A ja widzę w szkołach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ale też i w średniej wielkości miast, mnóstwo podań nauczycieli nierozpatrzonych jeszcze przyjęcie do pracy, więc nie jest najgorzej jeszcze z tym zainteresowaniem zawodu nauczyciela. Co do rozwiązań, które pan podpowiada, czyli apolityczność, rzeczywiście tam w Niemczech jest to funkcjonariusz państwowy, który nie ma prawa strajkować, to prawda, bo to rzeczywiście taka służba jak na przykład w policji też w Polsce nie można strajkować. Pewnie można by do takiego modelu przejść, ale ja nie mówię, że to jest w programie Zjednoczonej Prawicy, to jest jakiś ciekawy pomysł, który można rozważyć, bo to rzeczywiście niezwykle ważna instytucja i strajki, jak państwo pamiętacie, z 2019 roku, one paraliżowały przecież nie tylko szkolnictwo, ale również życie rodzinne, bo dzieci były bez opieki w szkołach, musiały być w domach, rodzice musieli się nimi zajmować. To rzeczywiście nie są najlepsze rozwiązania dla szkoły i można się nad takimi rozwiązaniami niemieckimi w tym przypadku, czy stosowanymi w Niemczech, zastanowić. Co do wykształcenia nauczycieli, wydaje się, że do tego modelu nauczyciela bez wyższego wykształcenia pełnego chyba powrotu nie ma, zwłaszcza, że jest wiele dzisiaj uczelni, które oferują kształcenie nauczycieli i to kształcenie nauczycieli będziemy również jeszcze bardziej otwierać, bo to pewnie również troska o poziom tych nauczycieli, który powinien być coraz wyższy. Bardzo panu dziękujemy za ten głos z Niemczech i bardzo dziękujemy za też opowieść o Kościerzynie i Pomorzu. Faktycznie byłem tam na 1 września, na inauguracji roku szkolnego, ogólnopolskiej inauguracji w tamtejszym liceum ogólnokształcącym. Sama inauguracja przebiegła bardzo przyjemnie. Okoliczności może były różne, ale nie wszystko, co na Pomorzu, tak wygląda. Byłem później w Chojnicach i to w Zespole Szkół Katolickich. Przepiękna atmosfera. Wcześniej byłem na Westerplatte z młodzieżą ze Świętokrzyskiego, więc ja dobrze wspominam Pomorze i Pomorzan wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk, panie ministrze, ja przede wszystkim, jeżeli mogę, też spotykam się z nauczycielami różnymi. Wśród słuchaczy Radia Maria są różne stany i różne zawody i różny wiek. No i bardzo nie od niejednego słyszę, że wreszcie mamy ministra z prawdziwego zdarzenia i są, no nie będę mówił gdzie, jak, ale gratuluję panu tego, co pan robi. Gratuluję. Kończy rok 2022. Mamy za co dziękować Panu Bogu, ale i Panu, i tym, którym zależy na Polsce. Wszystkim dziękujemy z naszej strony, z mojej strony jako księdza katolickiego, nie tylko Polaka, nie tylko katolika, ale jeszcze księdza, to jest, zostaje mi modlitwa. Myślę, że to jest najwyższy jakiś, najwyższa możliwość, sposób, żeby podziękować komuś, nawet jeżeli się nie mówi. Na pewno wielu się za pana modli. Na pewno bardzo wielu. I na nowy rok życzę niesłabnącej energii, niesłabnego właśnie tej determinacji dla czynienia dobra. Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, a pan dba o dzieci i o młodzież. I to jest przyszłość ojczyzny. Od pana bardzo dużo zależy, ale i od pana współpracowników, dlatego życzę tylko dobrych współpracowników, szlachetnych, wśród nauczycieli, a więc i Ministerstwo Edukacji i Nauki życzę, żeby miało jak najlepszych z najlepszych, bo to są dopiero mistrzowie, którzy mogą wpłynąć na uformowanie przyszłości. No już hetman chyba to był Zamoyski. Mówił, takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Założyciel Akademii Zamoyskiej. Prawda? Jeżeli dobrze pamiętam, to był chyba XVI wiek. Jeżeli nie, proszę mnie poprawić. Już nie pamiętam, bo to wiele rzeczy się myli, zapomina. Życzę tego wszystkiego i jak najlepiej. I Ducha Świętego, a siły takiej wewnętrznej, jak uderzone kowadło. Oto kowadło się nie niszczy nigdy. Jest uderzone coś, co jest na tym, zmienia się to, co leży na kowadle i kształtuje się tymi uderzeniami. Takiej siły życzę. Panie ministrze, alleluja i do przodu. A piorun nie uderza w to, co małe. Uderzają w pana różni. Jedno jest, nie uderza piorun w to, co małe. Tym bardziej, no siły życzę. I jeszcze raz mówię, dobrych współpracowników. I żeby zwyciężyło dobro w Polsce. Dla ojczyzny. A Polska może bardzo dużo dobrego uczynić dla świata w tej sytuacji wojny i fizycznej, ale i wojny cywilizacyjnej. To jest, obyśmy Polacy byli mocni i by przyszłe pokolenia były mocne. Dlatego dzięki za to i za historię i teraźniejszość. Wielkie dzięki za to i za bardzo wiele. Cieszę się i dziękujemy za to, co pan czyni dla wyższych uczelni. A wyższych uczelni, oby one były najlepsze. Dzięki, przepraszam, że zawróciłem głowę. I niech pan Jezus błogosławi na następny rok.
Bardzo dziękujemy. Prosimy pana ministra o słowo.
Bardzo ojcu dyrektorowi dziękuję i w imieniu własnym i moich współpracowników, spośród których...
No, panie ministrze, tak. Że wpadnę, ale koniecznie pozdrowienie dla żony i dla dzieci.
Bardzo dziękuję. To żona pewnie słyszy.
I lubelskiego, z którego pan wyszedł, prawda?
Tak jest, w środowisku tak, KUL-u i, i Klubu Inteligencji Katolickiej tamtejszego, tak, tak jest.
Tak, szlachetni ludzie. Bardzo to jest. No taka szczególna atmosfera jest w Lublinie. Taka, no... No, ja tylko tyle. Też ja Lublinowi też wiele zawdzięczam. Doświadczyłem tam wiele dobra, tyle powiem. Dzięki. Dzięki.
Bardzo dziękujemy i staramy się robić rzeczywiście to, co jest w naszej mocy, żeby realizować istotnie to Zamojski, powiedział ojcze, twórca Akademii Zamojskiej. Takie będą Rzeczypospolite, jak i Młodzież Wychowanie, a Akademia Zamojska to rzeczywiście działająca blisko 200 lat, jedna z najstarszych polskich uczelni, zaraz po Akademii Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, na koniec XVI wieku założona w 1595 roku. Swój okres świetności miała w wieku XVII, przez cały wiek XVII, a no już w wieku XVIII, tak jak i Rzeczpospolita, tak i również Akademia Zamojska działała słabiej, a zlikwidowana została w 1784 roku przez austriackiego zaborcę, który zajął po pierwszym rozbiorze Zamość. Ale Zamojski rzeczywiście z tego założenia wychodził. Takie będą Rzeczypospolite, jak i Młodzież Wychowanie. Stąd te wszystkie programy, które wdrażamy, jak Poznaj Polskę, jak Poznaj Polskę na sportowo, jak rozwój laboratoriów przyszłości, jak historia i teraźniejszość, czyli nauka historii najnowszej, po to, żeby młodzież rozumiała najnowsze procesy historyczne i żeby była dumna z tego, że jest każdy młodzieniec, że jest Polakiem, bo jest z czego być dumnym. Mamy znakomite autorytety, dzisiaj często opluwane, bo na tym polega walka z polskością, żeby walczyć z autorytetami Polaków, z tymi wybitnymi mężami stanu i przywódcami narodu polskiego, którzy tworzyli Rzeczpospolitą wolną i niepodległą, wolny naród polski. Ale z tym też chcemy walczyć właśnie przemawianiem do świadomości młodych ludzi w ramach historii i teraźniejszości. Razem ze współpracownikami, a wśród tych współpracowników jest też wiele osób, które wiele zawdzięczają z kolei Toruniowi i tutejszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, współpracy z Akademią. Wśród nich jest pan profesor Mieczysław Ryba, pan Radosław Brzuska, pan Tomasz Pitucha, ale też na przykład rektor Akademii Zamojskiej, pan profesor Skrzydlewski. Wielu ze środowiska filozofów lubelskiej szkoły filozoficznej, założonej i rozwijanej przez ojca Mieczysława Alberta Krąpca, a ci wszyscy ludzie cieszą się w znakomitym tą współpracą tutaj z ojcem dyrektorem, z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam i z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękujemy za ten głos ojcu dyrektorowi, za wszelkie inspiracje i za modlitwy. Tak, ja też wiem, że jest wielu nauczycieli, zresztą powtarzam, wśród tych, którzy tworzą nasze programy, są wyłącznie nauczyciele i dyrektorzy, praktycy, którzy sami podpowiadają, co trzeba robić w tej polskiej szkole, i jest wielu nauczycieli zadowolonych z tych zmian i też wielu, którzy modlą się za zmiany w polskiej oświacie. My te modlitwy czujemy i za te modlitwy bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję również. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ciebie słuchaj na antenie?
Tak, prosimy bardzo.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, jak i pana ministra. Z tej strony Jan Małopolski. Mam taką przyjemność, że już po raz chyba drugi albo trzeci raz udało mi się dodzwonić do audycji. I chciałbym na początku serdecznie pogratulować panu ministrowi za dobrą robotę wykonywaną, która jest według mnie i większości Polaków należy po prostu szacunek i uznanie dla pana ministra. Natomiast mnie tylko jedna sprawa martwi. I sprawa, którą ja już poruszałem, ona przez 2 lata nie została załatwiona. Miała być na komisji u pana profesora Bernackiego, czy później na komisji sejmowej. Pan minister w mojej telefonie się zgodził ze mną, że mam rację, że chodzi przy tablicy pensum dydaktyczne dla grupy starszych wykładowców, czyli dla tej grupy dydaktyków, jest za wysokie. Ja tutaj znalazłem taką ustawę z 5 maja 1982 roku, jeszcze czasu głębokiej komuny, że w tamtych czasach dla tych grup dydaktycznych starszych wykładowców pensum dydaktyczne wynosiło 270 maksymalnie, a nie 360. Ja tutaj na zakończenie, bo nie chcę zabierać czasu, jeszcze przypomnę te argumenty, mianowicie, że nasza praca to nie tylko stanie przy tablicy te 360 aktualnie, ale poza tym to jest praca i to zajmuje drugie tyle, co najmniej trzy razy więcej przygotowania na przykład kursów pomagających na Moodle, czy sprawdzanie różnych kartkówek, projektów, kolokwiów, egzaminów, przygotowanie pomocy dydaktycznej, pisanie skryptów, konspektów do zajęć, czy podręczników, czy studiowanie bieżącej literatury, żeby być na bieżąco. Naprawdę to jest masa czasu, czyli praca na obszarze akademickiego to nie tylko przy tablicy te pensum, ale to jest dwa, trzy razy więcej. Czasy się zmieniły i naprawdę wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się zajęć e-learningowych i tak dalej, jako wspomagających, to naprawdę tutaj trzeba się pokłonić i mam nadzieję, że pan minister w ciągu roku do tej kadencji, która trwa, uda się tą sprawę definitywnie rozwiązać, że to pensum dydaktyczne będzie zmniejszone. Tak jak to było kiedyś, 20-30 lat temu, mimo że narzekaliśmy słusznie na te czasy. Natomiast no, chronometraż, jakby można powiedzieć, tu wykazuje, że tamto wtedy uzasadnienie. I pan minister się zgodził, że przy tablicy na wsi akademicy pracują najwięcej chyba w Europie. Nie chcę tutaj, jeżeli pan minister pozwoli, to może poza anteną na adres mailowy szczegółowe takie ekspertyzy na ten temat prześlę, bo szkoda tu czasu zabierać na antenie. Mm-hmm. I na zakończenie myślę taką refleksję, jedną przy akademickim, no ponad 20-30-letnim stażem prawie i zauważam, że niestety nie ma mechanizmów, które by podnosiły jakość nauczania. To dotyczy jakość nauczania szkoła średniej, podstawowej, ale też i wyższych. No tutaj bolę na tym, że każda uczelnia robi to po swojemu, inne uczelnie bardzo mają dobrą dydaktykę, inne uczelnie nie. Proszę wyobrazić, że jest takie uniwersytety są w Polsce, gdzie nie ma przedmiotu uniwersyteckich dla studentów. Co o dziwne. Filozofia, socjologia. Powinno być na każdym kierunku, to uczelnie nazywają się uniwersytetami, a nie mają przedmiotu uniwersyteckich. A PAKA swoją drogą tego nie zauważa. Ten mechanizm sprawdzający jakość PAKI nie działa jak potrzeba. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Panie Janie, bardzo serdecznie.
I chciałbym na końcu serdecznie podziękować i życzyć panu ministrowi dużo zdrowia, dużo sił i obfitości łas Bożych.
Bóg zapłać, panie Janie, serdecznie. Pozdrawiamy, panie ministrze.
Bardzo dziękuję za te życzenia, za słowa wsparcia i te komplementy, które z pana ust tutaj padły. To zawsze jest bardzo miłe i budujące. Pański argument i postulat, żeby ograniczyć pensum nauczycieli dydaktycznych w uczelniach wyższych, ja pamiętam i podzielam w dalszym ciągu i mogę panu powiedzieć i wszystkim naszym słuchaczom, że ten argument jest również w przygotowywanym projekcie ustawy, który mam nadzieję wiosną przyszłego roku będzie reformował Konstytucję dla Nauki Jarosława Gowina właśnie w różnych aspektach działalności szkolnictwa wyższego, w tym również jeśli chodzi o zróżnicowanie tego pensum dydaktycznego i zmniejszenie tej maksymalnej liczby godzin pensum dydaktycznego, to wielu profesorów, ale też wielu dydaktyków podkreśla i w tym kierunku będziemy szli.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Jezu Święty wszystkie.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, cały zespół realizatorski, oczywiście naszego szanownego gościa, któremu chcę z całego serca podziękować za wszystkie ważne zmiany, które pan profesor kontynuuje w oświacie. I przychylając się do tych słów, które padały przede mną, no, jeśli chodzi o różne takie rozwiązania dotyczące tego, żeby młodzież uczyć tych wszystkich przedmiotów, które wprowadzą młodzież naszą w coraz lepsze perspektywy, jeśli chodzi o życie w tym naszym XXI wieku, to chciałbym prosić również pana ministra o to, żeby wsłuchać się tutaj również głos wielu słuchaczy, no i także mój, żeby być może w tych szkołach podstawowych też coraz śmielej jakby wprowadzać takie rozwiązania edukacyjne, które by promowały te osoby i wyłapywać te osoby, które mają talenty inżynierskie, konstrukcyjne, bo chcąc myśleć o tym, jak ojciec dyrektor mówi, strategicznie, na 10, na 20 lat do przodu, o tym, jak my mamy żyć w naszym kraju, jak mamy przetrwać w tych nadchodzących kolejnych latach, które na pewno nie będą łatwe dla całej Europy, to warto myśleć o tym, żebyśmy budowali kolejne pokolenia dobrze wykształconych inżynierów, konstruktorów, ludzi, którzy będą mogli coś stworzyć, budować polski przemysł, polską gospodarkę, która będzie w polskich rękach, nie w rękach zagranicznych koncernów, które będą miały w Polsce tylko fabryki, my będziemy ciągle podwykonawcami. O tym mówi nasz rząd i ja myślę, że ta droga powinna się zaczynać od szkoły podstawowej. To jest jeden temat, który chciałbym poruszyć i wrzucić jako taki kamelczek do ogródka, żeby może jakieś zespoły w ministerstwach już nad tym pracowały, jak to zrobić, żeby tą młodzież od dziecka zachęcać, żeby szła w kierunkach inżynierskich, konstrukcyjnych, takich, które są zupełnie inne niż te kierunki cybernetyczne, humanistyczne czy jakieś inne. A drugi temat jest taki, że ja bardzo interesuję się historią od dziecka i od wielu lat, jak ja rozmawiałem z znajomymi, jak tylko odkąd Rosjanie napadli na Ukrainę, mówiłem, że to się rozwinie w coś gorszego i to bardzo wielu, wielu ludzi, bardzo światłych, mądrych historyków, którzy byli zapraszani na antenę Radia Maryja, to wyraźnie podkreślało, że tam jest cały czas wojna. No i niestety ostatnie miesiące pokazały, że jest to wojna taka, no jak wszyscy wiemy, widzimy, pełnoskalowa, brutalna, potworna, taka jak dokładnie jak II wojna światowa, tylko w oparciu o nowe technologie. I ja zmierzam do tego, że bardzo bym się cieszył, że już po tym, co pan minister zrobił i chwała panu za to, że mamy to przysposobienie w obronne w szkołach, żeby być może to połączyć z jakąś współpracą z lokalnymi jednostkami wojskowymi, żeby te dzieciaki były uczone naprawdę bardzo intensywnie w taki sposób, jak dzieci i młodzież jest szykowana do służby wojskowej w Izraelu, Finlandii, w wielu innych takich krajach, gdzie faktycznie to tak wygląda, że to społeczeństwo wie, że jest na pierwszej linii frontu i ono musi samo o siebie zadbać, bo tak naprawdę wojna na Ukrainie pokazała dokładnie nam wszystkim, że sojusznicy, jeżeli mają możliwości, to pomogą, ale najpierw my musimy być sami, silni, zwarci, gotowi i faktycznie to musi być przełożone na ludzki czynnik. I niech mi ojciec da dokończyć te dwa zdania. Ja bardzo bym prosił, żeby pan minister pomyślał o tym, żeby zmodyfikować ten system nauczania, większą ilość lekcji strzelania chociażby na tych nowoczesnych strzelnicach cyfrowych, gdzie nie ma oddawania strzału z amunicji, ale jest to po prostu strzelnica w pełni cyfrowa. Tak samo o wszystkie jakieś zajęcia dotyczące być może praktycznych elementów survivalu, nawet takiego survivalu, którego uczył kiedyś pan Jacek Pałkiewicz, który niejedną książkę napisał na temat survivalu i w mieście, i w dżungli, i w lesie. Jak przetrwać, nie mając czasami wody, jak nie przetrwać, jak zdobyć pokarm, wodę.
Panie Józefie, rozumiemy, bo musimy kończyć po prostu, więc...
Także chylę czoła przed panem ministrem. Bardzo dziękuję i proszę takie dodatkowe jakby myślenie o tym właśnie, bo ja chcę podsumować to tym wszystkim. Wielu mądrych geopolityków, tak jak pan Bartosiak, pan Marek Budzisz mówi dokładnie o tym wszystkim w swoich książkach, że my przez całe stulecia z Rosją prowadziliśmy kilkadziesiąt wojen mniejszych, większych. Rosjanie nigdy nam niczego nie wybaczyli. I my musimy mieć pełną świadomość, że chociażby za to, że my pomagamy Ukrainie, to kolejne 10 pokoleń Rosjan nam tego nie wybaczy. I tak jak wymordowali polskich oficerów za to, że zwyciężyliśmy w 20 roku i ich odepchnęliśmy.
Dobrze, panie...
To my musimy szykować kolejne pokolenia.
Jasne.
Na to, żeby
dlatego...
za 10, za 20 lat będą chcieli tu przyjść dlatego... i się na nas wymścić.
I dlatego tak do tego podchodzimy, nie tylko w aspekcie szkoleniowym, bo po to właśnie przywróciliśmy w edukacji dla bezpieczeństwa elementy przysposobienia obronnego i powracamy do nauki strzelania, ale również jeśli chodzi o zbrojenia, proszę zwrócić uwagę, że tylko w tym budżecie państwa, który w tym momencie jest uchwalany, aż 50 miliardów złotych więcej idzie na Ministerstwo Obrony Narodowej i kolejne 50 miliardów złotych, a nawet więcej na zbrojenia. To jest niezwykle potrzebne. chcesz zachować pokój, musisz szykować się do wojny. Naszym wrogom nie może przyjść do głowy, że opłaca się nas zaatakować, dlatego to robimy. I tak też podchodzimy do tego w edukacji. Chcę panu powiedzieć i wszystkim państwu, że z panem ministrem Kamilem Bortniczukiem, ministrem sportu i turystyki, opracowujemy taki program dotarcia do wszystkich szkół ponadpodstawowych ze strzelnicami wirtualnymi. I rzeczywiście dzisiejsza technika i rozwój informatyki powoduje, że w sposób bezpieczny będziemy mogli szkolić młodzież polską w szkołach ponadpodstawowych, w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej, szkolić z podstawowej obsługi broni, żeby mogli być później przygotowani na każdą ewentualność. Chcesz zachować pokój, szykuj się do wojny, stąd te zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa. A co do inżynierów i co do szkolnictwa zawodowego i rozwoju tego obszaru naszego szkolnictwa, jest już sporo sukcesów, a ja pokładam ogromną nadzieję w tym, co w przyszłym roku będziemy realizować i co już dzisiaj rozstrzygamy w pierwszym naborze wniosków. Branżowe Centra Umiejętności. Chodzi o to, ażeby powstały w Polsce 120 placówek na bazie szkół zawodowych, dobrych zespołów szkół zawodowych we wszystkich województwach w Polsce, tak zwane branżowe centra umiejętności, czyli miejsca współpracy szkoły zawodowej, konkretnych branż niezwykle ważnych w konkretnych regionach, bo przecież każdy ma swoje specjalności, i szkolnictwa zawodowego wyższego, po to, żeby już na etapie szkoły ponadpodstawowej tych młodzieńców kilkunastoletnich zachęcać do rozwoju właśnie zawodowego, a przez to również oddziaływać na uczniów szkół podstawowych, pokazywać im, że w szkolnictwie zawodowym jest ogromna przyszłość. Chcę państwu powiedzieć, że na przestrzeni tylko ostatnich kilku lat zmieniliśmy całkowicie trend. O ile jeszcze kilka lat temu większość, i to znacząca większość absolwentów szkół gimnazjalnych wybierała szkolnictwo ogólnokształcące, o tyle dzisiaj już od 56 do 60%, a w niektórych powiatach nawet 65% absolwentów szkół podstawowych wybiera szkolnictwo zawodowe, bo właśnie w szkolnictwie zawodowym widzi swoją przyszłość. Szkolnictwo zawodowe, które wcale dzisiaj już rozwijane, również przy pomocy branżowych centrum umiejętności, nie zamyka drogi do kształcenia się na studiach wyższych i na studiach inżynierskich, o których pan mówił. Myślimy o tym. Zgodnie z tym, co słyszymy tutaj rzeczywiście od ojca dyrektora zawsze na antenie, zwykły polityk myśli tylko o następnych 4 latach, ale mężowie staną myślą o kolejnych 50 i 100 latach, o wielkiej przyszłości naszej ojczyzny.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon na koniec. Halo, Radio Maryja.
No tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Krystyna z Warszawy.
Witamy.
Taki miły będzie chyba telefon dla pana ministra, bo ja właśnie pierwszy raz mam z panem antenie, jak pan jeszcze był posłem, więc tak. Szanowny panie ministrze, ostatnio lansowałam pana na antenie w Radiu Maryja, że tak powiem, lansowałam, tak mówię żartobliwie, w 2020 roku, tuż przed pana nominacją. Jednak moja intuicja i moje spostrzeżenia nie zawiodły, gdyż pan sprawdził się jako poseł, a aktualnie jako minister edukacji i nauki. Działalność pana w dziedzinie szkolnictwa ma wielkie znaczenie dla właściwego rozwoju m.in. kultury i krzewienia patriotyzmu w dobie tak transparentnej kryzysu wartości. Pragnę podziękować panu w imieniu wielu, wielu za niezłomną postawę i wyzwanie, jakiego się pan podjął w ogóle. Zatem prosimy pana ministra o kontynuowanie słusznego zamysłu w intencji całego narodu polskiego, podkreślam, narodu polskiego, nie bacząc na blokady szkodników, czy też dwukrotnie zainwestowanej właśnie tej ustawy przez pana prezydenta, co odbiło się wielkim niezadowoleniem w społeczeństwie, ponieważ jestem społecznikiem i rozmawiam bardzo dużo z ludźmi, między innymi, ponieważ nasz kredyt zaufania przez to został nadszarpnięty. Po tym zawetowaniu, reasumując, życzymy panu prezydentowi, aby pan w przyszłym żeby pan po prostu przyszłym został naszym prezydentem aktualnie teraz w następnych wyborach, co może pan liczyć na nasze wielkie poparcie i naszą modlitwę. Jest pan człowiekiem właściwym, to jest konkretnym i wiarygodnym. Pozdrawiam wszystkich, księdza Wacława, również oczywiście Krystyna z Warszawy. Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, pani Krystyno, bardzo
pani
serdecznie
Krystyno,
dziękuję.
Bardzo dziękuję za te słowa, teraz nieustne, ale bardzo dziękuję, bo zawsze takie miłe słowa są też ważne, żeby przeanalizować je również i nacieszyć się tym, że są ludzie, którzy wspierają ministra edukacji. Ja wiem, że jest wielu ludzi, którzy się modlą za mnie, za moją rodzinę, za te modlitwy. Bardzo serdecznie dziękuję i za to wsparcie, które odczuwam na każdym kroku. Rodziny Radia Maryja również bardzo serdecznie dziękuję. Jest wielu ludzi, którzy bardzo interesują się edukacją i szkolnictwem wyższym i którzy obserwują dokładnie to, co robimy. Co do prezydentury, mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę, który rzeczywiście niektóre decyzje, które podejmował, nie zawsze spotykały się z zadowoleniem naszym, najdelikatniej rzecz ujmując, ale będziemy dalej prowadzić dialog z Pałacem Prezydenckim i z panem prezydentem, który jest naszym panem prezydentem i tak pozostanie. Kto będzie następnym, o tym zdecyduje naród, a kto będzie kandydatem, zdecydują struktury naszego ugrupowania Zjednoczonej i całej Zjednoczonej Prawicy. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i życzę Państwu w nowym roku 2023 przede wszystkim pokoju. Dzisiaj wszystkie te plany i rozważania, które tutaj poczyniliśmy na antenie Radia Maryja, wszystkie wyzwania, które stoją przed nami w oświacie, w szkolnictwie wyższym, one są do zrealizowania pod jednym warunkiem, że zapanuje pokój, ten pokój fizyczny, czyli nie będzie rozprzestrzeniania się wojny na Ukrainie i będzie koniec wojny na Ukrainie, który oddziałuje na nas bezpośrednio. Nawet jeśli militarnie to dzisiaj Ukraińcy dają daninę krwi, to my w Polsce odczuwamy to najmocniej. Jesteśmy krajem przyfrontowym, więc pokoju wszystkim Państwu życzę, bo ten pokój jest ważny także z punktu widzenia możliwości finansowych, gospodarczych naszego państwa i rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, ale też pokoju w Państwa sercach, w Państwa domach, tego pokoju, który ze stajenki betlejemskiej wprost od nowonarodzonego Pana Jezusa do nas wszystkich płynie. Na koniec pozdrawiam jeszcze i proszę o modlitwę w intencji księdza Ryszarda Szwasta, wielkiego członka rodziny Radia Maryja, księdza Ryszarda, który jest na rehabilitacji, w klinice rehabilitacji w Lublinie i tej modlitwy również potrzebuje, ale też ją odczuwa, czyni postępy w tej rehabilitacji dzięki Państwa wsparciu modlitewnemu. O to też jeszcze raz bardzo apeluję. Dziękuję bardzo i szczęśliwego Bożego Nowego Roku 2023.
My również dziękujemy panu ministrowi. Przypomnę, oświata i szkolnictwo wyższe, osiągnięcia i wyzwania. To był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a podejmowaliśmy go z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, ministrem edukacji narodowych. Ministrem edukacji i nauki. Tak. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję.